Cześć Wam wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku Gumcastu, podcastu tworzonego przez społeczność Gumba.pl i poświęconego marce Nintendo. W naszym wirtualnym studiu gościć będzie Funky i Scrooge, a mówi do Was Izaak. Dzisiejszy odcinek chcemy poświęcić rocznicy projektu Nintendo NX, czyli w ostateczności hybrydowej konsoli o nazwie Nintendo Switch. Co pamiętacie o tym, zanim Nintendo zapowiedziało NX-a? Może Funky?
Głupie grafiki wyglądu. Albo tego fejka, pamiętacie? Tego fejka, co był zrobiony na drukarce 3D i tam front był wycięty z tego, z pleksy. I taki zajebiście zrobiony fejk.
No ten okrągły taki.
No.
Jajeczko.
Tak, ale mi się wydaje, że wszystko się zaczęło od patentu, który się pojawił. No i wyglądał on mniej więcej tak, że Nintendo zarejestrowało patent, który wyglądał na takiej zasadzie, że gałki analogowe były umieszczone na ekranie konsoli, czyli no, konsola wyglądała od razu jak konsola przenośna, ale ekran miał wycięcia na gałki analogowe, czyli po prostu otaczał przyciski, tak, dookoła. Wszyscy zaczęli się domyślać, że Nintendo właśnie idzie w tą stronę, że gałki analogowe będą na ekranie, no i będą jakoś tam no, współgrać z tym, choć no, to się wydawało trochę takim dziwnym posunięciem, na pewno w stylu Nintendo, nietypowym. No i wszyscy się głowili, jak później będą dostosowywane gry do tego ekranu, tak. Bo jednak jest to jakaś...
No, fejki były różne.
Tak, jest to jakaś albo przeszkoda, albo utrudnienie dla deweloperów, nie?
No, ostatecznie z tego mam wrażenie, że wyszedł nowy iPhone, który ma piękne wycięcie zrobione, a Nintendo odpuściło sobie w tej generacji taki pomysł.
No, to mogła być taka zagrywka, żeby zmylić konkurencję, bo jakby nie patrzeć, Sony wielokrotnie kopiowało Nintendo. I być może to było na tym celu, żeby no... Sony nie było w stanie wypuścić na tyle szybko konkurenta, żeby on był coś wart, prawda, na rynku.
No to fakt, bo o samym projekcie Nintendo NX bardzo długo było cicho. W zasadzie ten projekt się już pojawiał od targów 2015, kiedy już w sumie wiadomo było, że Wii U jest raczej porażką. I od tego czasu, kiedy była szczególnie na tym E3, była pokazana tylko i wyłącznie Zelda, nic więcej tam nie pokazali. I już wtedy były plotki, natomiast w dalszym ciągu Nintendo absolutnie milczało. Co było dziwne, bo rok później dopiero zapowiedzieli na jesieni, a nie na E3 pokazali konsolę. Czyli w 2016 roku.
Wiecie, to już może być tak, że ten patent z tymi wycięciami w ekranie na gałki analogowe będzie wykorzystany później, nie? To może to będzie jakiś następca Switcha, nie wiem, albo jakaś druga edycja, czy coś w tym stylu. No, więc może oni bardziej ten patent zaklepali sobie przyszłościowo, nie?
No, sam patent jest ciekawy i grafiki koncepcyjne są rewelacyjne.
No, ale żeby to...
Czemu nie?
Jakaś tam udoskonalona wersja Switcha wykorzystywała, to nie sądzę, bo... To by nie mogło współgrać z grami, które już istnieją. To już na następną generację musi być coś.
No, to chyba najprędzej, nie? Tak, no, z tego co powiedziałeś, no, to się wydaje logiczne, nie? Że to by przysłaniało po prostu dużą część ekranu w obecnych grach, nie? Bo to jednak nie jest dostosowane do tego.
Okej, okay, czyli możemy teraz już, myślę... Ostatecznie Switch został zapowiedziany 20 października w 2016 roku w filmiku. Nie pamiętam już w tym momencie, czy to był cały to był jakiś, to był tylko film puszczony, czy to było cały direct z prezentacji Switcha.
Mi się wydaje, że to był chyba tylko filmik na YouTube.
No tak mi się właśnie wydaje. No i wtedy, co ja pamiętam, no to ten filmik wzburzył internet i wszędzie o nim pisali. I na portalach technologicznych, i na portalach gamingowych, co akurat nie było dziwne, ale on dosłownie dotarł wszędzie. A to chyba wtedy w szczególności za sprawą gry Skyrim, gdzie pokazali, że można w samolocie sobie grać z Skyrima. Co ty myślicie?
Sądzę, że ten Skyrim nie troszeczkę go przeceniasz, bo nie był to jakiś hit później. Jakby ludzie tak byli przywiązani do tego Skyrima, że to jest takie super, to by była troszeczkę inna reakcja rynku, mam wrażenie.
Ja mam wrażenie takie, że ten Skyrim, który został zaprezentowany, on przede wszystkim pokazał, że to jest duża konsola i pokazał, że na tej konsoli będą duże gry. Nawet tak wielkie jak Skyrim, a Skyrim jednak był w środowisku uważany za dość dużą i dość potężną markę. Tak mi się wydaje i oni potrzebowali czegoś takiego.
No to na pewno chcieli pokazać wsparcie tych deweloperów zewnętrznych, dużych. No i w sumie Skyrim jest takim dobrym przykładem, tylko no... Mam wrażenie, że nie do końca ludziom na tym zależało. Zobaczcie, że FIFA, która też była pokazywana, się nie sprzedała jakoś specjalnie. Dopiero po...
I chyba jeszcze NBA męczyli.
NBA był pokazywany, tak.
Tak, i dopiero po tych obniżkach cen dużych, to teraz było ostatnio, FIFA zaczęła się sprzedawać znowu. Zresztą decyzja EA to potwierdza, że się wycofali na jakiś czas ze Switcha. Że ta FIFA się nie najlepiej sprzedała.
No ta FIFA miała też trochę problemów, ale o tym później pogadamy. Dobra, Nintendo zaprezentowało tą konsolę. Zaprezentowało też w tym momencie, że gry będą wypuszczane na kadridżach, co z jednej strony zostało ciepło przyjęte, a z drugiej strony raczej chłodno, bo zaczęły się wtedy wróżby, że będą gry bardzo drogie, że gry będą raczej... albo będą wypuszczane tylko i wyłącznie do ściągnięcia na kartę pamięci, co po części można
trochę
powiedzieć,
się to sprawdziło.
Że to się sprawdziło. Natomiast wydaje mi się, że to jest przecenione, bo na 3DS-a gry są tańsze i w dalszym ciągu wychodzą kadridża, więc dla mnie kadridż nie jest żadną przeszkodą, a gry po prostu szybko się ładują dzięki temu.
Kartridż jest lepszym nośnikiem na chwilę obecną. Kartridż się nie niszczy. Kartridż jest mały. Myślę, że...
Jego trwałość jest duża.
Że raczej nawet przyszłe konsole będą szły w kierunku kartridży, jeśli dalej będzie wspierany nośnik fizyczny, prawda? Bo może też tak być, że w ogóle nośniki fizyczne zostaną wyparte na rzecz dystrybucji elektronicznej. Ale no, Nintendo się z tym nie śpieszy raczej.
No, ale tym bardziej, że jeżeli Switch jest jakby w 50% konsolą przenośną, no to nie wyobrażam, no to jakby to, że to jest kartridż, jakby wynika właśnie z tego, nie? No, jakby nie widzę możliwości zamontowania jakiegokolwiek innego napędu.
No Sony próbowało z tymi płytkami swoimi.
UMD, no trochę im nie wyszło.
No tak, ale myślę, że jakby tu by się musiała grubość Switcha strasznie zwiększyć. No, teraz on jest cieniutki, nie? A gdyby teraz zdali coś na wzór tych płytek UMD, no to by było o wiele grubsze, mniej poręczne i tak dalej, nie?
No.
No i pytanie, tam chyba była jakaś ograniczona pojemność na tych małych płytkach. Tak mi się wydaje, że kartridże o wiele więcej pomieszczą.
No tak, no to jest kwestia technologii tak naprawdę. Gdyby pewnie technologia się rozwijała w dalszym ciągu, to zwiększałaby zdecydowanie swoją pojemność, ale tam przede wszystkim problem był to, że to był mechaniczny napęd, który po pierwsze hałasował, a po drugie bardzo dużo prądu zżerał. I to był problem trochę tamtego nośnika.
No ja widzę, że tutaj właśnie UMD 1,8 giga mieści tylko, więc no nie ciekawie.
No, wiesz co, to patrz na tamte czasy, kiedy to wyszło, to wtedy było bardzo dużo. To w tamtych czasach karty pamięci.
Nie, no tak, ale chodzi o to, że właśnie w tych czasach, nie, to by nie miał racji bytu, więc jedyne, co pozostaje przy przenośnej konsoli, to no to kartridż, nie? Żadna płytka, ani mini DVD, ani właśnie jakiś UMD i nic w tym stylu nie wchodzi jednak w grę, nie? Przez takie ograniczenia. Poza tym, wiesz, płyty się szybciej rysują, to druga sprawa. No i jeszcze miałem się was pytać, nie wiem, czy gdzieś słyszeliście, albo czy w ogóle gdzieś o tym było mówione, bo ja takiej informacji nawet rok od premiery Switcha nie usłyszałem. Czy te kartridże z grami są jakoś zabezpieczone w dosyć fajny sposób, podobnie jak na przykład karty microSD Samsunga, gdzie Samsung podaje, że są odporne na zanurzenie w wodzie morskiej, tam do, nie wiem, do chyba 12 godzin, są odporne na promieniowanie rentgenowskie, na jakieś tam chyba wstrząsy, coś jeszcze. Nie wiem, jak to jest właśnie z, na przykład z kartridżami od Switcha, czy one są też takie wytrzymałe, czy jednak są
Te
delikatne,
kartridże
na
są
przykład przerzucając.
Te kartridże są przede wszystkim odporne na dzieci.
No to tak, nie? Pokryte są substancją, która jakby no jest o gorzkim smaku.
Nie,
tak?
Może z tym
no, ale
delikatnym
pytanie, czy na przykład
przesadziłeś. One po prostu mają zupełnie inną konstrukcję. Jednak karty SD są takim monolitem, prawda? A jak sobie potrząsiesz kartridżem od Switcha, widać, że tam płytka w środku lata, że to jest plastikowej obudowie.
No tak, słychać.
Więc jak tam by się woda dostała, no to mógłbyś łatwo spowodować spięcie w konsoli po prostu i ją udupić.
No podejrzewam, że tak, nie?
Ja myślę, że to w tym momencie nie ma żadnego większego znaczenia tak na dobrą sprawę. Kadridż sam sobie dobrze przechowywany ma żywotność gigantyczną. Zresztą pierwsze kadridże, które były tam na NES-a, SNES-a i tak dalej, do dzisiaj trzymają się całkiem dobrze i nie ma z nimi żadnych
problemów.
No dobra,
a pytanie jak
to
na przykład
z Game Boya,
na lotnisku, gdy będziesz przechodził kontrolę, tak, rentgenem?
Wiesz co, myślę, że takie sytuacje są absolutnie przewidziane i technologia zapisu danych zarówno na kartach pamięci, jak i w takich kadridżach nie powinna w żaden sposób cierpieć.
No miejmy nadzieję, nie? Mówię, bo ja się z jakimś oficjalnym info nie spotkałem.
Bo to jest troszeczkę inny typ zapisu, bo tutaj masz pamięć do odczytu, prawda, na kartridżach switchowych, a pamięci takie telefoniczne, to jest wiadomo, że odczyt i zapis, więc no odporniejsze będą te, które są tylko do odczytu.
No.
Tak samo jak na przykład masz jakieś kości pamięci z jakimś oprogramowaniem wbitym na stałe.
No, dobra. I teraz jeszcze chciałem zwrócić uwagę na tą zapowiedź tego filmiku, że Nintendo pierwszy raz w swojej historii całkowicie zmieniło target, zmieniło w ogóle kierunek reklam i kierunek. Wcześniejsze konsole, które Nintendo prezentowało, wszystkie były reklamowane jako konsole rodzinne, jako konsole do zabawy dzieci, rodziców i tak dalej. Natomiast pierwszy raz skierowali konsole do młodych ludzi i ten filmik to dobitnie pokazywał, ponieważ granie na dachu, wspólne granie, dzielenie się Joy-Conami, to była taka trochę mała rewolucja, a z drugiej strony wydaje mi się, że media i wszyscy to podchwycili, natomiast jestem ciekaw, co wy o tym sądziliście wtedy i może nawet teraz, jako fani Nintendo od lat już.
Według mnie dobre podejście z tego w związku z tym, że na przykład jak są dzieciaki, które zawsze dążą, żeby właśnie dorównywać do tych starszych, więc tak naprawdę lepiej kierować do tej grupy trochę starszych, bo dzieciaki i tak się wzorują na nich, więc ta konsola zapewnia sobie tak jakby tą grupę docelową najmłodszych z automatu. A to, że mamy też do czynienia z gierkami tutaj retro jakimiś i markami, które mają historię, no to rodzice z kolei dzieciaków znają to, prawda? Więc no, target jest dobrany perfekcyjnie, moim zdaniem.
A to jest klucz?
Powtórz pytanie.
Co sądzisz o tym jako fan Nintendo, że Nintendo zmieniło kierunek konsoli, nie jest już reklamowana jako konsola dla rodzin i dzieci, ale skierowana jako konsola dla młodych ludzi?
No co, no dobry kierunek, no bo wiadomo, że dzieci nie mają swojej kasy, więc raczej będą to kupować osoby starsze. Właśnie przedział, podejrzewam, 20-30 lat to jest taki główny target. No tym bardziej, że jak właśnie patrzę sobie teraz na przykład na filmik, który pierwszy został pokazany 20 października, czyli pierwsze spojrzenie na Nintendo Switch, no nie widać tam nikogo, kto wyglądałby na wiek poniżej 20, więc wydaje mi się, że Nintendo jakby idąc w tą stronę, jakby automatycznie sobie zwiększa sprzedaż poprzez to, że kupują ją osoby, które mają pieniądze, tak, które gdzieś tam mają własne dochody i tak dalej. Więc tu już jakby nie ma liczenia na to, czy dany rodzic co zobaczy, czy dziecko gdzieś zobaczy reklamę i będzie, nie wiem, błagać rodziców o kupno, tylko raczej główny target to będą osoby dorosłe, które jak będą chciały, to po prostu idą do sklepu i to kupują, tak?
Mi się wydaje, że doskonale trafili z targetem, bo patrząc po branży gdzieś tam YouTube'owej, podcastowej, czy nawet związanej ze środowiskiem Apple'a, to bardzo dużo ludzi po prostu Switcha kupiło, bo poczuło się, że jest to produkt dla nich kierowany i część ludzi nawet nie zna marek Nintendo, ale kupiło dla gier po prostu. Pamiętacie premierę konsoli? Mieliście już zapowiedziane preordery, czy zastanowiliście się z zakupem na późniejszy okres czasu?
Nie, no ja wiadomo, że preorder miałem jeszcze od razu z Zeldą, kolekcjonerką i prokontrolerem na start.
To dokładnie.
U mnie to wyglądało tak, że jakby nie byłem jeszcze nawet po zobaczeniu reklamy na oficjalnym kanale Nintendo, nie byłem przekonany do Switcha. Bardziej do wykonania. Bałem się, że ten plastik będzie takiej sobie jakości. No i tak samo lekka obawa, jeśli chodzi o ilość tytułów i o to, czy coś mnie zaskoczy. No wiadomo, nowa Zelda, no to był must have i tu jakby się nie było nad czym zastanawiać. No ale nad samą konsolą myślałem, że poczekam po prostu i tak samo widząc, że będą dwie wersje kolorystyczne, to domyślałem się, że Nintendo zacznie wypuszczać coraz to nowe wersje kolorów Joy-Conów. No i u mnie wyglądało to tak, że chciałem sobie po prostu poczekać, nie wiem, do grudnia, czy tam do listopada, aż Nintendo zapowie coś ciekawego specjalnie na święta, nie? Czyli jakiegoś fajnego bundla w fajnym pudełku, jakieś nowe kolory Joy-Conów i tak dalej. No ale kumpel jakby, który zdecydował się kupić Switcha, kupił go na premierę i wspólnie zrobiliśmy unboxing. Nawet dziś nagraliśmy filmik na YouTube. Kupił też Zeldę w kolekcjonerce. No i akurat tak się złożyło, że po zobaczeniu na żywo, jak to wygląda, sam to osobiście rozpakowywałem, wkładałem Joy-Cony w szyny po raz pierwszy, konfigurowałem tą konsolę. No, bo po prostu kumpel mi jakby umożliwił tą radość, że tak powiem. No to się zakochałem od razu, nie? Jednak zobaczyłem, że plastik, jakość wykonania jest na wysokim poziomie. No Joy-Cony zrobiły na mnie rewelacyjne wrażenie. No, idealnie leżą w dłoni.
I sam klik jest niesamowity.
Sam klik bardzo fajnie się wkłada w te szyny. No, duży ekran o fajnej jakości. No i po prostu wyglądało to tak, że tego 3 marca po tym unboxingu zdecydowałem, że jednak nie będę czekał do grudnia. No i zacząłem zbierać kasę na Switcha, nie? Akurat zbiegło się to trochę z moimi urodzinami. No. Jeszcze miałem takie oferta, że wygrałem w Totka 260 zł, chyba w 4 trafiłem. No i kupiłem 17 marca już Switcha, nie?
To szybciutko.
Razem z Zeldą, z kolekcjonerką. Więc równe 2 tygodnie po premierze już miałem Switcha u siebie.
To zupełnie jak mój brat. Ja już bym oczywiście pewien pierwszego dnia, jak zobaczyłem Switcha, że to jest konsola dla mnie, ponieważ ja bym zakochany w samym projekcie Wii U, natomiast najbardziej cierpiałem na tym, że nie mogę sobie tabletopadu wsiąść i odpalać na nim bez problemu gier, bo część gier typu Splatoon nie pozwala grać na samym tablecie. A najczęściej grałem tak na dobrą sprawę na Wii U, przynajmniej przez pewien okres czasu na tabletopadzie. Mój brat obiecywał, że kupi Switcha dopiero jesienią, dopiero po premierze Mario Odyssey. Natomiast dokładnie tak samo jak ty, jak zobaczył, jak wygląda Zelda, jak zobaczył, jak konsola działa, funkcjonuje, no to bardzo szybko też nabył swój egzemplarz.
Myślę, że konsola robi to coś, że jakby osoba, która nigdy jej nie widziała po raz pierwszy, jak to dotyka, jeszcze jakiś nowy egzemplarz taki, nie wiem, niewymacany, to myślę, że się idzie w tym zakochać, nie? Że jednak jest to z jednej strony coś małego, uroczego, a z drugiej strony czujesz, że trzymasz dobrej jakości sprzęt, nie?
To jest to kolejny sprzęt, który lepiej prezentuje się na żywo niż na zdjęciach tak naprawdę, tak przynajmniej się wydaje.
Dokładnie.
No, ja dodam jeszcze, że w Pradze byłem na tej prezentacji przedpremierowej Switcha. Ona tam chyba niecały miesiąc była przed tą. No to mnie utwierdziło w przekonaniu, że to jest to, co warto kupić, bo naprawdę no, konsola wypadła na tej prezentacji świetnie. Dystrybutor Nintendo niestety nie, ale sama konsola super.
Pamiętacie, co się działo po premierze konsoli, jak YouTube został zalany filmami w których switche się rozpadały, nie wiem, nie pamiętam już co się tam działo, bad pixele, jakieś błędy i tak dalej. Pamiętacie co się to wtedy zaczęło dziać?
No to klasyczna ten, tak zwana gówno burza w szklance wody. No bo z tego co tam ze sklepu się dowiadywałem, to na ileś tam set sprzedanych konsol, to 3 sztuki wróciły na gwarancję. Więc no, wiadomo, że jakieś problemy występowały, ale ich skala została rozdmuchana niesamowicie. Mam wrażenie, że to bardziej w Polsce niż za granicą jakoś tym ludzie się przejmowali.
Dla mnie to było niesamowite, bo to co się działo, wszyscy zaczęli nagle o Switchu gadać, cały internet wybuchł jak ta konsola jest awaryjna, natomiast już teraz, praktycznie rok po premierze konsoli, mam wrażenie, że ta skala była tak mikroskopijna, że ona w ogóle nie miała żadnego znaczenia. Każdy sprzęt jest awaryjny i nawet najlepsze sprzęty zdarzają się jakieś wybraki, których się nie zdąży sprawdzić na etapie produkcji, no ale wydaje mi się, że to był bardzo mały procent, a internet rozmuchał to do niebotycznej skali.
Dla mnie jednym z najśmieszniejszych argumentów przeciwko Switcha było to, że możesz strapa włożyć do góry nogami, no i wtedy po prostu jest ciężko go wyjąć.
Tak, ja pierwszy raz tak posądzać, zrobiłem.
No, ale wiesz, to tak jakby posądzać, nie wiem, producenta auta za to, że jakiś debil, nie wiem, stuknął w autem w ścianę i zadrapał, czy tam, nie wiem, połamał błotnik, tak?
Że chce jechać na wsteczny.
No, dokładnie. Na dokładnie.
Na wiesz, jak ręcznym. Ktoś jest,
nie wiem, wkładał te strapy
po pijaku albo... No.
Wydaje mi się, że konstrukcja tych strapów mogła być tak zrobiona, że po prostu nie dałoby się go włożyć do góry nogami w jakiś kształt litery L albo jakiś ten i... Dałoby się.
To fakt, że mogli to zrobić lepiej, ale to nie jest jakiś koronny argument, żeby stosować go, żeby nie kupować konsoli.
No dokładnie, no to po prostu, no bo nie wiem, będąc na Street Passach we Wrocławiu, jedna dziewczyna trzymała Joy-Cona do góry nogami, tak? No to... Czy to jest...
Nie ma strzałki, to jest
tak,
góra.
Tak, czy to jest wina właśnie producenta, że nie wiem, nie... tym bardziej, że właśnie przy strapach masz oznaczenie plus do plusa, minus do minusa, tak? No to nie wiem, czy jeszcze powinni robić strzałki, gdzie jest góra Joy-Cona, jak trzymasz go w poziomie, nie wiem, zaznaczać analogii literką L i R. No można takich argumentów wymienić masa, nie?
Całą konsolę by mogli oznaczyć, gdzie jest góra, prawda?
No, dokładnie, nie? Więc no jakby oczywiście mogli to zrobić lepiej, że ten strap nie dałby się założyć w drugą stronę, no ale to nie jest argument mówiący, że Switch jest do bani, tak, że no, patrzcie jaki chujowy Switch, bo strapy się można włożyć odwrotnie i wtedy jest problem ze ściągnięciem ich, nie? No, to taki argument po prostu jest rozbawiający.
Dobra. No ja do dzisiaj mam niesamowite wrażenie, niesamowitą radość, że czuwam jak biorę gdzieś konsolę, czy też z FIFA wtedy, bo już teraz w tym momencie FIFA nie mam, czy z Mario Kartem i drugiej osobie potrafię wziąć, dać drugą połówkę i ta osoba jest w szoku, bo jak mam na takie połówce grać, a potem się okazuje, że to jest pełnoprawny, pełnowymiarowy pad ze wszystkimi przyciskami, które są potrzebne i da się w to jak najbardziej wygodnie grać gdzieś tam. I to robi niesamowitą robotę. Owszem, wykorzystuję to rzadko, bo rzadko, ale w momencie, w którym to mogę wykorzystać, czuję taką niesamowitą dziecięcą radość, że po prostu warte to było. Nie wiem, czy wy też tak macie.
Nie, no tak, no to jest świetna sprawa. Tak teraz jeszcze przyszło mi do głowy. Ciekaw jestem, czy kiedykolwiek, jeżeli jeszcze ta koncepcja Switcha się utrzyma, czyli Joy-Cony jako osobne pady, czy dorobią coś na wzór C-Sticka w 3DS-ie, w dniu 3DS-ie. Jakby, no, nie jest on duży. Myślę, że na takim Joy-Conie by się bez problemu znalazł, więc wtedy mamy jeszcze bardziej pełnoprawnego.
Po co, skoro masz drugą gałkę?
Żeby mieć dwie gałki na jednym Joy-Conie mu chyba chodzi.
Tak, tak, no dokładnie.
No, myślę, że to nie, bo to bardziej do FPS-ów byłoby potrzebne, a to i to raczej wtedy do grania w dwie osoby na podzielonym ekranie.
Do takich bardziej skomplikowanych gier to jednak lepiej wziąć pełnego pada. Na takim malutkim to ciężko jednak by było.
Te małe pady się fantastycznie sprawują, czy do One to Switch, czy do Armsów, czy do tego...
No. Mario Kart, Fasta,
Just Dance, no, No te małe, one doskonale się do tego sprawdzają. Natomiast takie duże, duże większe gry, no to jednak warto mieć. I gry tak samo to ograniczają, bo niektóre gry po prostu tylko i wyłącznie wymagają pro kontrolera albo dużego pada do grania. Bo jest potrzebna druga gałka analogowa. Dobrze. Co sądzicie o tym, że Nintendo na samym początku w zasadzie wypuściło bardzo mało gier? No bo ja nie pamiętam już w tym momencie ile, ale to było chyba 5 gier na premierę, czy jakoś tak. To była Zelda, to był Bomberman. Oj, to był One to Switch. Kompletnie nie umiem sobie przypomnieć, co wtedy jeszcze było. A nie znalazłem premierowego zestawu gier. Co sądzicie o tak ubogiej bibliotece na początek?
Zelda robiła tyle roboty, że wystarczyła na początek. Nie wiem, na ile wam Zelda starczyła, ale już mam ponad 200 godzin, a jeszcze nie walczyłem z Ganonem, więc no... Spokojnie ludzie mogli sobie pograć przez ten czas do ogłoszenia następnych tytułów. Poza tym, no, patrząc na inne premiery konsol, to nie była to jakaś tragicznie niska liczba. Już bywały takie premiery z małą ilością gier. Przynajmniej takich ważniejszych.
No, mi się akurat wydaje, że z Zeldą Nintendo wyjątkowo mocno zaryzykowało, bo sama Zelda już na pierwszych prezentacjach, na których była pokazywana jeszcze na Wii U, dość mocno chrupała. Późniejsze pokazy na Switchu też wcale nie pokazywały, żeby ona była jakoś niesamowicie płynna. I wypuszczenie gry, ona w zasadzie nie miała, ona miała gigantyczną kampanię reklamową, to fakt, natomiast ona, nie wiem jak to powiedzieć, oni postawili wszystko moim zdaniem na jedną kartę. Jeżeli ta gra będzie dobra, to wszystko pójdzie, jeżeli gra nie będzie dobra, no to chyba wtopili i no, w tym momencie wygrali tak naprawdę.
Oni wiedzieli, że ta gra jest
natomiast
dobra.
Natomiast no. Katalog wydawniczy na początku był kiepski, no. I sam początek Switcha, kiedy była premiera, to mnóstwo internetu, mnóstwo graczy narzekało na małą ilość gier, jaka jest na Switchu i na to, że tych gier wcale nie przebywało, a samych zapowiedzi dużych gier, szczególnie tych 3A, było mało. Tak mi się wydaje.
A mi się wydaje, że jakby dla większości graczów jakby to i tak nie miało takiego znaczenia, bo oni byli zakochani w Zeldzie. No i ogrywali ten tytuł, tak. Myślę, że każdy, kto kupił Switcha, kupił Zeldę. Przynajmniej, nie wiem, statystyki zapewne są jakoś tam, nie wiem, 70-90% początkowych Switchy, no, sprzedawało się na pewno z Zeldą. No i te osoby głównie poświęcały czas na ten tytuł, tak, więc myślę, że one nie rozwodziły się do końca nad tym, że o kurczę, jak to słabo, że nie mam nic innego, tak.
Myślicie, że...
Ja pamiętam, jak dostałem Zeldę, jeszcze sorry, że tylko dokończę. Ja jak dostałem Zeldę, to pamiętam, że zacząłem grać o 21 i skończyłem chyba pół do 9 rano w weekend, więc to było moje pierwsze posiedzenie. Jeszcze tylko odnośnie Zeldy, to dziwiło mnie zawsze to, że płynniej ona chodzi jednak poza dokiem niż w doku. To było dla mnie trochę niezrozumiałe, gdzie teoretycznie po włożeniu Switcha do doku no, miało zdobywać dodatkową moc, a jednak było więcej tych przycięć niż handheldowo. Nie? To było takie trochę dziwne.
Było, no ale chyba w tym momencie już wszystko z patchami już jest zrobione, także...
Czy no później wyszło kilka patchy i to było poprawione, nie? Ale no świeżo po premierze jednak to było odczuwalne, że handheldowo gra chodziła bardzo fajnie, zdarzały się lekkie przycięcia.
Tak, ona handheldowo w ogóle nie działa.
Tak, no tam jakieś delikatne może już przy jakichś tam, nie wiem, typu lokacje typu las i deszcz, tak, jeszcze pioruny i przeciwnicy, no to potrafiło się coś tam przyciąć. Ale no w doku to momentami była tragedia, nie? Tak. Spadki klatek jedna za drugą, nie? Się zdarzały czasem.
To ja się z tym jestem w stanie zgodzić, ale dość szybko wydaje mi się, że ta gra była spaczowana. Nie wiem, jak ona na Wii U chodziła w tamtych czasach, natomiast na Switchu ona od samego początku wchodziła przynajmniej dobrze, więc problem.
W ogóle dziwne było to też, że cena wersji na Wii U. Ona chyba była identyczna z tą na Switcha. Tak mi się wydaje, że to chyba było 279 zł. Podejrzewałem, że ta wersja na Wii U będzie chociaż nieco tańsza, nie wiem, 2-3 dyszki.
Na premierę może identyczne były, ale później ta na Wii U zrobiła się tańsza.
Nie, no tak, no później to zleciało.
No, wydaje mi się, że najwierniejsi fani Nintendo w dalszym ciągu polecieli już po nową konsolę z nową grą, pomimo tego, że Wii U stało pod telewizorem. Co wydało się logicznym wyborem, bo jednak konsola jest o wiele mocniejsza, jakby nie było.
No wiesz, dużo też osób sprzedało szybko Wii U.
Ja taki byłem.
Widząc, że na horyzoncie jest Switch, no i tą kasę zainwestowało w nową konsolę, tak? Wystarczyło dodać sobie kilka stówek.
No ja dość szybko sprzedałem Wii U. Przeszedłem większość ekskluzywów, które bardzo chciałem pograć i w tamtym czasie stwierdziłem, gdzie już były zapowiedzi Switcha, znaczy jeszcze nie Switcha, ale już wiadomo było, kiedy jest zapowiedziany. Wiedząc, że na 100% kupię konsolę, to po prostu ją sprzedałem przed świętami jeszcze tamtego roku.
Tak, a ja właśnie siedzę przed Wii U i dzisiaj przyszła mi nowa gierka.
No. Nie wszyscy trzymają, nie wszyscy kolekcjonują sprzęt, tak, także ja akurat nie mam z tym w tym momencie problemu. Poza tym bardzo się cieszę, ponieważ te gry, których nie zdążymy ograć na Wii U, to w tym momencie wyjdą mi na Switcha, więc dla mnie bomba. Dobra, kolejną rzeczą, którą chciałem w ogóle z wami pogadać, to myślę jest, co sądzicie o indykach, które na początku się pojawiły i później o takim zalewie indyków, który dosłownie zalał cały e-shop i to są zarówno gry świetne, wybitne, jak i znajduje się totalne krapiszcza tam w e-shopie. Co wy sądzicie i jakie gry wam w przeciągu ostatniego roku tak zapadły szczególnie albo skradły wasze serce? Ja może zacznę ze swojej perspektywy, bo ja wcześniej na pozostałych konsolach, które grałem, to zawsze miałem szerokim łukiem indyki, szczególnie gdzie tam, gdzie były dodawane do PlayStation Plus albo do Xboxa, do Golda, to uważałem te gry jako gorsze. Na Switchu w Zeldzie spędziłem niecałe 100 godzin, po czym stwierdziłem, że no dobra, trzeba w coś pograć i w tym momencie zorientowałem się, że jest faktycznie za mało gier AAA. Więc zacząłem szukać indyki. No i natknąłem się wtedy na Kamiko, natknąłem się na Mr. Shifty, to był jeden z pierwszych indyków i zakochałem się totalnie w tych grach. To nie są może jakieś super wybitne gry, natomiast są małe, niezwykle przyjemne i proste gry. A jak wy mieliście?
To u mnie wyglądało to tak, że też nigdy wcześniej zbytnio nie byłem fanem indyków, jeśli chodzi o nie wiem, platformy 3DS i Wii U. Z reguły kupowałem to, co wychodzi głównie od Nintendo. No ale z jednej strony faktycznie ta biblioteka gier na Switcha nie była tak bogata, więc mając już Zeldę, Splatoona, kilka tych innych flagowych tytułów, momentami zechciało mi się pograć coś innego i jakby Switch jest tą konsolą, która otworzyła mnie właśnie na indyki. Pierwszego indyka, jakiego kupiłem, to chyba był nawet Enter the Gungeon, więc kupiłem go niedawno. No i mi się jakby ta gra bardzo spodobała. Jakby zacząłem dostrzegać jakby piękno tych pikselowych gier tworzonych w dzisiejszym świecie. W dzisiejszych czasach może, tak? Nie wiem, kupiłem też Axiom Verge, z którego jestem bardzo zadowolony. W sumie zawiódł mnie jeden trochę indyk, Oxenfree, który jakby jest w bardzo fajnej cenie. Jednak jakby to, że napisy strasznie, strasznie szybko tam lecą i się nie zatrzymują, jest troszkę wkurzające i jakby wprowadza taki dyskomfort i nie można się skupić do końca nad dialogami, które są tam prowadzone, bo jest to jednak gra głównie oparta na dialogach. No i jakby jest jeszcze dużo takich tytułów, które chciałbym kupić, ale patrząc na to, co się dzieje i według mnie jest to fajne posunięcie, że dużo indyków wychodzi w boksach, czekam po prostu na jakieś edycje w pudełkach. Ma wyjść Oldboy w maju w pudełku, więc to będzie mój kolejny zakup. Nowe Shanty Także ma się pojawić w boksie jeszcze w specjalnej edycji kolekcjonerskiej.
Tak samo Wonder Boys został zapowiedziany.
Tak, więc myślę, że jakby patrząc na to, co się dzieje, czasem warto poczekać, jeżeli komuś zależy oczywiście na pudełkach, czasem warto poczekać na edycje pudełkowe, bo jest taka duża szansa, tak?
To nie wydaje wiem, mi się, że tylko te najlepsze gry się doczekają edycji pudełkowych.
Nie, to wiadomo, nie? No na przykład, nie wiem, wyszedł też Shovel Knight, tak, w edycji pudełkowej, czy nie na Switcha, no ale też jestem ciekaw, czy się pojawi, no bo jednak już to wyszło na wszystkie platformy. Później jeszcze coś tam
ciekawego wychodziło. Dwójka wyjdzie tak samo w pudełku.
Tak, więc no dużo tych indyków się zaczyna pojawiać w boksach. Ta cena jest bodajże chyba niewiele wyższa niż na e-shopie, a mamy ładne pudełko, mamy karty Gitrum, więc jest to otwarty na indyki, ale jakby czekam na boksy i będę w to kierował swój target.
I zostaje nam jeszcze miejsce w pamięci konsoli, jeżeli ktoś
dokładnie,
nie chce kupować karty pamięci.
No i też często można się spodziewać też jakichś fajnych edycji właśnie kolekcjonerskich, tak? Z jakimś artbookiem, soundtrackiem, czy jakimś DLC-kiem. Więc myślę, że to też jest spoko.
No to Marcin?
No u mnie pierwszym indykiem, który kupiłem, to było Graceful Explosion Machine. Pewnie nie kojarzycie. Czy może kojarzycie?
Ja nie kojarzę.
Strzelanka, ładne kolorki ma, lata się statkiem i się strzela dookoła w jakieś stworki śmieszne. Prosta gierka, niedroga była i całkiem przyjemnie się grało. Całkiem zadowolony jak na tamten okres byłem z tego indyka. Co jeszcze mogę polecić z tego, co kupiłem?
No, powiedz mi też, zainteresowałeś się indykami na Switchu z powodu małej biblioteki gier, czy to już wcześniej grywałeś
to znaczy,
w różnych grach?
Kumpel mnie się na PC-cie zaraził graniem w indyki. Bo też kiedyś miałem podobne podejście do ciebie, że omijałem szerokim łukiem, uważałem to za jakieś niepełnosprawne gry. Ale poszedłem do niego tam na piwko, jedno, drugie, dziesiąte. Graliśmy sobie właśnie na przykład w tego Duck Game, graliśmy sobie w Broforce'a. Na Switch'a nie ma Broforce'a, Duck Game z tego co pamiętam zostało zapowiedziane. No i stwierdziłem, że jednak nawet takie gry z mniejszym budżetem mogą być ciekawe. No i tak, wracając do tematu tego, co posiadam i co grałem z tych indyków. Najbardziej podobał mi się SteamWorld Dig 2. Ciągnęła mnie... Miałem naprawdę długie sesje. Może nie tak jak w Zeldzie po 8 i więcej godzin, ale jak na indyka to...
Cudowna gra.
Dużo w to grałem. Eksploracja jest bardzo ciekawa tam. Dużo rzeczy można odkryć. No, to, co lubię właśnie w grach, że nagradzają za bycie spostrzegawczym i dociekliwym. Tak, jeszcze co tu mogę powiedzieć? Party gierki są rewelacyjne z indyków. Na pierwszy ogień mi poszedł Sniper Eclipse. Świetnie mi się to grało. Party Killer, zwłaszcza jak się grało.
A wydawcą Sniper Eclipse'a nie był przypadkiem Nintendo?
Ja tak, to jest gra Nintendo, tylko chyba jakieś inne studio realizowało. I to jest pierwsza gra, która wyszła na Switcha na silniku Unity. To też taka ciekawostka.
No i też fajnie, że wyszedł w pudełku w fajnej cenie i z dodatkową zawartością. Tak,
no tak.
Było rozszerzenie o trochę leveli.
W pierwszym etapie sprzedaży konsoli, kupując dodatkową parę G-conów, Sniper Eclipse był do dodatkowej pary odkładany tak jako w boksie.
Mhm.
Są dość drogie, a wtedy
no,
pamiętam...
Sklepy, które sobie tego dobrze nie zabezpieczyły, no bo boks nie miał żadnych naklejek i jakby plomb, więc bywały przypadki, że ludzie po prostu kradli te kody z pudełka.
Trzech ludzi nie kradną.
Słyszało się o tym.
No. Nie, ja nie słyszałem akurat.
Polaki, cebulaki.
No wiesz, no pudełko nie miało plomby, otwierasz sobie pudełko, wyciągasz kod i wychodzisz ze sklepu, tak?
No to fakt.
Więc później dopiero zaczęli, przynajmniej w MediaMarkcie, opaskowywać to, nie? Tymi swoimi takimi zaciskowymi paskami. Już nie było tak łatwo ukraść.
Dobra. Wracając jeszcze do party gier. Polecam również Overcooked. To pierwszy raz zagrałem właśnie u ciebie, Scrooge. Zajebisty indyk.
Już też wychodzi w boksie. Więc...
No, na imprezy super. Lovers in Dangerous Space Time. Też rewelacja na imprezy. Fast RMX, mocno niedoceniona gra. Według mnie powinno mieć ją dużo więcej osób niż ma, bo ciężko znaleźć ekipę Polaków do grania. A no... No, gra jest warta tych pieniędzy, które sprzedawane. To jest chyba teraz 46 zł tylko.
Ona jest jakoś zapowiedziana na jakiś box, czy nie? Bo tamten jeden Fast był na tym, na Wii U w boxie, nie? I to tak, trafił chyba do Selecta.
Na płycie był normalnie wydany.
Tak, na Wii U był starszy Fast z DLC-kiem. Fast Racing Neo to się wtedy nazywało. Ale tu nie słyszałem, żeby Fast RMX miał wyjść w tej formie pudełkowej. Może jeszcze się doczekają, jeśli wydadzą jakiegoś DLC-ka, prawda? Może znowu powtórzy się historia.
No troszkę szkoda, bo to jest duża gra przede wszystkim. No ja jej osobiście nie mam. Natomiast to jest duża gra w bardzo dobrej cenie. Bo pomimo tego, że to jest gra indie, to ona naprawdę ma zawartość gigantyczną.
I wygląda rewelacyjnie. Jedna z najładniej wyglądających gier na Switcha.
Dokładnie. I też panki grając u ciebie nie widziałem żadnych spadków, jakichś tam animacji.
Nie, klatek, tam jest dalej. Super płynnie.
To było bardzo fajne.
Ona trzyma klatki praktycznie idealnie. Nawet to widać w testach takich profesjonalnych, pomiarowych, że jak jest jakaś duża akcja, mapa wymagająca, to spadek jest tak 3-4 klatki max. To nawet nie poczujesz tego. Co jeszcze mogę dopowiedzieć o indykach? Warto wspomnieć o Stardew Valley, które wyszło na Switcha. Które na początku miało co prawda problemy optymalizacyjne, ale dla miłośników Harvest Moona teraz, zwłaszcza po patchach, to jest strzał w dziesiątkę.
Golf Story też się nieźle wybiło.
Tak, Golf Story też to był taki unikat.
Celeste.
A tak, Celeste to gierka Densa ulubiona.
No Shanty nowe, które właśnie, tak jak wspominałem, wychodzi w boksie.
No nowe Shanty też wyszło już, ale Shanty wydaje mi się, że dość dawno temu, bo to był jeden z, ona chyba po 2 miesiącach od premiery konsoli, ale nie chcę kłamać, natomiast ona wyszła wtedy, no ja się zagrywałem niesamowicie, no to był pierwszy Shanty już z taką grafiką wysokiej rozdzielczości, z normalnie, no ładnie rysowano, bo to już nie jest pixel art, więc zrobiło na mnie niesamowite wrażenie, no cieszę się bardzo, że wychodzi w boksie.
Ja dalej twierdzę, że według mnie, no lepszą lepszą grywalność i jakby lepszy odbiór dla mnie miało Shanty na 3DS i na Wii U, te Pirate Course, nie? No było rewelacyjne i gdzieś tam jakby świetnie mi się na tamtą grę patrzy, na te nowe Shanty troszkę inaczej, no nie wiem, jakoś bardziej chyba do tej pikselowej oprawy się przyzwyczaiłem, no ale właśnie to jest zaskakujące, że masa tych wszystkich indyków wychodzi w boksach, no to po prostu jest... No pokazuje siłę indyków, nie? Że ludzie chcą je kupować, no, i są to gry warte wydawania po prostu w fizycznych kopiach, tak?
No ja pamiętam jak...
I to mnie cieszy, no bo nie jestem fanem cyfrowych wersji, więc fajnie, że to się rozwija, nie? I oby jak najwięcej indyków w boksie wychodziło.
Same Nintendo nawet mówiło, że indyki stawia praktycznie na równi z grami AAA. Bo zauważyli w tym jakiś rynek i to, że konsola się nadaje idealnie właśnie do tego typu mniejszych gier.
Znaczy właśnie Switch ma to do siebie, że część indyków, które wyglądają źle na, nie wiem, na telewizorze, które nie do końca pasują na PS4 czy na Xboxa, one fantastycznie sprawują się na Switchu, to szczególnie w trybie przenośnym, bo sam ekran jest mniejszy i jest bardzo wygodny, tak więc tak jak samo jak swojego czasu Vita, to była taka konsola, na którą wchodziło mnóstwo indyków i jeżeli ktoś miał Vita i nie zdążył jej sprzedać, zanim Sony przestał wydawać gry, to później mógł się cieszyć przez jeszcze parę lat indykami. No tak w tym momencie nowym domem dla gier indie, dla małych deweloperów, wydaje mi się, że jest Switch.
No i tak samo, już teraz nie wiem, która to gra z kolei wychodzi, w sensie od polskich twórców. To też jest fajne. Chyba zaczęło się od Balboja, nie? To była chyba pierwsza.
Tak, Ball Boy był pierwszą polską grą na Switcha, z tego co pamiętam. Mhm. No ja się strasznie ucieszyłem. Kompletnie mi się nie podobało, jak zobaczyłem w ogóle grafikę i tak dalej. Natomiast stwierdziłem, że polska gra to biorę, kupuję, no bo przez początkowy okres, mniej więcej wydaje mi się do września, na Switcha szło spokojnie ogarniać bibliotekę tytułów. Tam tygodniowo wychodziło po 5-6 gier i nie było żadnego problemu, żeby sobie ogarnąć i co tydzień warto było jakąś grę kupić, natomiast w tym momencie już tego za wiele więcej. Ja jak kupiłem Balboja, zacząłem w niego grać, to po prostu się w tej grze zakochałem. 3 razy ją przeszedłem i naprawdę jest rewelacyjna. Zarówno...
Ja osobiście jestem trochę obrażony na twórców Balboja. Ten, napisałem do nich maila w sprawie kodu na recenzję. Wiadomo, że nie muszą mi takiego kodu udostępniać, ale mogliby chociaż odpisać. To troszeczkę słabo.
A to mi odpisali. Ja do nich maila pisałem, ten, więc to jest dwóch...
Może w mailu literówkę zrobić.
Nie wiem, czy oni są z Krakowa, ale to po prostu dwie osoby są, które tą grę stworzyły.
Musisz sprawdzić.
Nie doszedł. No, z polskich gier, które też bardzo lubiłem, w które po prostu spędziłem mnóstwo godzin, to jest Serial Cleaner. Nie wiem, czy znacie, czy graliście kiedyś.
Ja nie grałem.
To jest taka skradanka, dość dynamiczna, w którym usuwa się krew, usuwa się ślady zbrodni, i lata się z odkurzaczem i niesamowita grafika taka stylizowana, jak plakaty takie propagandowe za komuny, czy tam lata 70, coś takiego. Mi się kojarzy.
Jak coś chce sobie sprawdzić, to teraz w Meksyku jest na promocji. 26 zł.
To też jest kolejna rzecz, o której żeśmy nie powiedzieli, że Switch jest chyba pierwszą konsolą, która nie ma żadnej blokady regionalnej od Nintendo, bo wszystkie poprzednie, z tego co wiem, to miały. Nie wiem, czy Wii U.
Nie, no, wszystkie. Game Boye nie miały. Game Boye na pewno nie miały.
Game Boye nie miały? Okej, okay, to... To ja się pomyliłem w tym momencie. Natomiast Switch absolutnie został od razu zapowiedziany, że nie będzie miał blokady regionalnej i tak samo zakupy z pozostałych części świata, z innych e-shopów są absolutnie bezproblemowe, bo po prostu się zmienia tylko region, no, kupuje się
z tym bezproblemowe, to troszeczkę żeś przesadził, bo na przykład w Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Japonii to jednak trzeba troszeczkę pokombinować, żeby zakupy zrobić. Albo PayPala osobnego robić, albo kupować punkty, albo jakieś karty walutowe, znaczy konta walutowe.
Zakładam, że to chyba z ich przepisów podatkowych wynika, a nie z niechęci Nintendo do...
No, tak, to wynika właśnie z kwestii raczej poza jurysdykcją Nintendo, ale sam fakt, że no, są z tym problemy.
Bo moim zdaniem Nintendo jak najbardziej jest na rękę to, że okej, no ja mogę sobie taką grę kupić za jakiegoś Grindy, czy nawet duże gry, które idzie kupić za 50 zł taniej, zmieniając region, no to moim zdaniem Nintendo woli, jeżeli ktoś kupi w innym regionie taniej, niż po prostu nie kupi w ogóle tej gry. Więc.
Ale też liczba osób znających się na tyle na rzeczy, żeby kupować te gry w innych regionach, jest tak marginalna, że to myślę, że to nie jest jakimś specjalnym problemem dla nich.
No tak, a dla tych, którzy chcą, to jest niesamowite ułatwienie. I oszczędność pieniędzy.
Tak, zwłaszcza dla Polaków, cebulaków, rodaków.
Ja jestem tylko ciekaw, czy Nintendo pozostanie przy tym braku blokady regionalnej. Czy to kiedykolwiek się zmieni, w sensie, nie wiem, z kolejną konsolą, albo po wejściu, na przykład, nie wiem, jakiejś ulepszonej wersji Switcha?
No, patrząc na konkurencję na Xboxie, jest blokada regionalna, też nie ma blokady regionalnej, jest równie łatwo zmienić region konsoli, może troszkę trudniej niż tutaj, natomiast jest to tak samo proste, więc wydaje mi się, że raczej będą szli w kierunku otwartości, niż zamykać się po raz kolejny na regiony.
Globalizacja, raczej zostaną przy tym.
Tak.
No to jest dobre pod tym względem, że jeżeli na jednym rynku jakby wyprzedał się nakład danego tytułu, a na drugim zalega, no to nie ma problemu z przetransportowaniem tego, czy po prostu, żeby osoby sobie zrobiły zakupy tych danych tytułów na innym regionie, tak?
No, czy tak samo gry, które W Japonii niektóre tylko wychodzą bezproblemowo, będzie można kupić
Dokładnie.
w innych rejonach, a do tej pory mnóstwo, znaczy mnóstwo, no znam ludzi, którzy posiadali po dwie wersje konsoli, żeby tylko na przykład japońskie edycje odpalać albo sprowadzali gry z Japonii.
Dokładnie, więc no to jest fajne
Dobra,
posunięcie.
myślę, że możemy temat indyków
Ja
na
ten, ja
Switchu
mam jeszcze
zamknąć.
jedno pytanie do
Czy
Was.
macie jakieś krapiszcze takie na
O,
oczach?
właśnie chciałem zapytać się, najsłabszy indyk jaki macie, największy Was zawód?
W moim jest Oxenfree, niestety. Ja mam prawie 40 indyków, ale bardzo się napaliłem na Oxenfree, a później się ta gra okazała kompletnie czym innym niż się spodziewałem i no niestety.
Scrooge?
Ja musiałbym się zastanowić. Nie wiem, znaczy ja, dobra, może z takich, co gdzieś tam ogrywałem, czy to demówkę, czy jakąś pełną wersję, to chyba więcej liczyłem na tego indyka. Tam się sterował takim rudym chłopcem. On się Max nazywał. Zapomniałem tytułu. Nie wiem, czy
Tak,
kojarzycie, o co mi
kojarzę.
chodzi.
Ojej, mi się
Ten
ta gra kojarzy.
chłopak chciał po prostu uratować brata, bo gdzieś tam jakieś potwory mu go porwały. Ale nie pamiętam, jak to się nazywa. No to rozczarowałem się tą grą, bo pobrałem sobie demówkę. Ona dosyć fajnie wyglądała na screenach i gdzieś tam na jakimś trailerze, ale po prostu po kilku minutach się trochę rozczarowałem samą mechaniką i no i jakby od razu odinstalowałem. No podejrzewam, że znalazłoby się kilka gorszych indyków, no ale mówię, jakby staram się omijać to, co na pierwszy rzut oka mi się z góry nie podoba, nie? Czy to wizualnie, czy to po jakimś filmiku z gameplayem. Więc po prostu ta mnogość tytułów, jakie wyszły na Nintendo Switch, no jakby ciężko mi teraz stwierdzić, co jest najgorsze, nie?
No a u mnie to było, ze smutkiem przyznaję, że FE. Spodziewałem się, że ta gra będzie lepsza. Bo o ile
Tym
graficznie...
bardziej, że Ubisoft.
Nie, EA.
A, EA, sorry.
Nie, EA
Dobra,
Games.
Porypało mi się. Dokładnie.
A ja nie ukrywam, że jestem przed zakupem FE.
Tak, i o ile graficznie wygląda pięknie, robisz screena i wygląda jak jakieś art narysowany dla jakiejś gry, za każdym screenem. Wygląda świetnie. Muzyka też jest całkiem przyzwoita, wpasowana bardzo dobrze w klimat samej gry. Tak, gameplay zawodzi. No, ta jest gra jakaś taka troszeczkę uboga pod tym względem, mam wrażenie. A momentami wręcz troszeczkę toporna. I tu się zawiodłem na tym, bo jeśli oni by utrzymali tak wysoki poziom graficzny i do tego dołożyli odpowiedni gameplay, no to przecież to by był hit. Recenzje są dosyć zróżnicowane. FE dostaje od 6, więc no 6 to jest dosyć... To nie jest najgorsza ocena. Nie mówię, że ta gra jest zła, prawda? Bo nie jest na pewno, tylko no... Po zapowiedziach spodziewałem się czegoś więcej. Zwłaszcza, że stoi za tym EA, kasiasta firma, która zopiekowała się jakimś tam mniejszym studiem i mogło być wyjść z tego naprawdę solidny hit, duży. A wyszło jak wyszło.
No to trochę mnie zmartwiłeś.
Mi te FE na pierwszy rzut oka, może nie graficznie, ale jakby tak gameplayowo, kojarzyło się ze Spyro z PlayStation.
No, ja...
Nie wiem, no, wam, ale mi to tak
trochę
się,
tak.
się
Może
kojarzyło.
Trochę.
Gameplay,
no, ja jestem tym tytułem w dalszym ciągu zainteresowany, natomiast trochę ochłodziłeś mój zapał, więc...
Można wziąć, tylko no radzę podejść do tego spokojnie, nie tak z dużymi oczekiwaniami, jak ja miałem.
Ja jestem osobą, która się tak naprawdę nie boi gier, które są oceniane na 6 i tak dalej, czy tam 5-6, bo to są najczęściej gry, które mają jakąś tam naprawdę zajebistą rzecz, a na przykład robią 3 rzeczy źle, ale w dalszym ciągu w tych grach się można naprawdę bawić świetnie i nie widzę problemu, żeby, wiesz, żeby te gry nie męczą najczęściej. Te gry można sobie spokojnie przejść, te gry, jeżeli jest mechanika, która ci siedzi, jeżeli są rzeczy, które tobie bardzo pasują, to te gry w dalszym ciągu są świetne, no, więc...
No, w FE jest ten problem, że to jest bardziej gra do oglądania.
No, graficznie ona ślicznie wygląda, to jest... zupełnie jak ja Wonder Boya dalej będę gloryfikował, bo dla mnie to jest jedna z moich kochanych gier na Switchu i naprawdę ona wygląda cudnie.
A Wonder Boy też mi się bardzo podoba.
Dobra, no to powiedzcie mi teraz, jak myślicie i co żeście kupili, bo Nintendo, mam wrażenie, że przez pierwszy rok chyba dalej utrzymuje tą tendencję. Wydaje co miesiąc jedną dużą grę w pudełku, taką AAA. Co o tym sądzicie i które z tych gier żeście przytulili, z tych większych? I to zarówno to są gry zewnętrznych wydawców, jak i to są gry od Nintendo.
Na pewno brałem Zeldę, Splatoon na dwójkę, Armsy, Duma, kolekcjonerkę Mario i Kurliki. Teraz niedawno wydaną Bajonetę, jedynkę i dwójkę w kolekcjonerce. No, Zelda też była w kolekcjonerce. Później Super Mario Odyssey. No tutaj żałuję strasznie, że nie było kolekcjonerki i że wyszła tylko w bundlu z nowym Switchem. Tak, i
a to ciekawe, bo tak na dobrą sprawę mogli wydać. Oni, mam wrażenie, że...
Wiesz, to nawet z głupią czapką, nie? Która była gdzieś tam rozdawana za darmo. Do niektórych
niestety
zamówień.
Nie dostałem. Miałem ją dostać, ale okazało się, że tych czapek było zbyt mało.
Tak, no tutaj Conquest, przynajmniej na rynek polski, strasznie ograniczył ilość tych czapek i nieliczni tylko dostali, nie? Co tam jeszcze? Axiom Verge?
Nie wiem, FIFA.
Nie, FIFA nie brałem.
Skyrim. No też, ale tak, to są duże tytuły, bo jednak co miesiąc jakiś tam tytuł wyszedł, więc no ja FIFA
tak,
wziąłem.
No chyba wszystko wymieniłem z tego, co mam na Switcha. Wydaje mi się, że...
Rayman też wakacje.
Tak, no Raymana mam akurat na Wii U, więc...
Nie był taki czas, że wtedy chyba dwie gry wyszły.
A, jeszcze mam Bombermana. Super Bomberman L. I Mario
Kart
8.
To był jeden z premierowych tytułów.
Tak, tak. No, to był jeden z premierowych tytułów. Wyszedł bardzo szybko. No i tak już wspomniałem, no to Mario Kart, tak? Chyba tyle. Z tych dużych gier i tych, które są w boksach. Więc starałem się brać wszystko na premierę. Raczej jakieś pojedyncze tytuły chyba wziąłem z opóźnieniem. I tak to u mnie wyglądało.
Ja tak samo, te wszystkie duże tytuły, począwszy praktycznie od Zeldy, czyli od premiery, no to i Splatoona, i Arms, i Mario Karta, po raz kolejny Bayonetę, nie wiem, Lego, obydwa. FIFA, która wyjątkowo jest niedoceniona może tutaj przez nas.
To no, FIFA najbardziej mnie bolało to, że nie ma, że nie można grać po prostu z osobami z friendlisty. No, ale chyba wyszedł jakiś patch, który to już umożliwia. Ale nie miałem gdzie tego przetestować ani zobaczyć na żywo oczy, więc tylko tyle, co czytałem.
Nie jestem w stanie potwierdzić albo nie, bo ja FIFA sobie pograłem miesiąc czasu i stwierdziłem, dopóki ona jest jeszcze warta, no to ją sprzedam, a poczekam na kolejną, no bo jakkolwiek by nie było, to jest fantastycznie przygotowana gra, która świetnie wygląda, rewelacyjnie się gra w dwie osoby na jednym Switchu. Graficznie naprawdę to jest najładniejsza FIFA mobilna, jaka kiedykolwiek wyszła. To jest duża FIFA, tylko no, pozbawiona tylko wyłącznie trybu dla tego fabularnego.
No minus jest taki, że wszystkie inne FIFA na inne platformy po roku tanieją jakby w takiej horrendalnej, do horrendalnie niskich kwot. Na FIFA na Switcha jednak będzie trzymać cenę, nie?
Wydaje mi się, że też chyba nie, bo już ostatnio widziałem po 140 zł, czy jakoś tak.
No, dokładnie.
No. Natomiast FIFA jest dobrym przykładem tego, że można w Polsce wydać grę, która jest dobrze przygotowana na Switcha, bo tutaj zarówno pudełko było całkowicie zlokalizowane, jak i sama gra witała nas zarówno polską wersją językową i lektorem. Dodatkowo do tej FIFA, nie wiem czy wiecie, są nagrane ekstra ścieżki, czego nie ma na pozostałych konsolach. To są takie pierdoły jakieś nagrane dotyczące, że na wspólnie gramy na jednym Switchu w komentarzu. Więc no, tak czy siak trzeba powiedzieć EA Games, że naprawdę odwaliło kawał dobrej roboty. Może to nie jest gra targetowana dla wszystkich, ale jako gra o piłce nożnej jest naprawdę dobra i moim zdaniem się świetnie sprawdza.
Jestem ciekaw, czy jakiś PS kiedyś wyjdzie, kiedykolwiek na Switcha. Jednak ma dużą rzeszę fanów na świecie.
Piłka z Mario, jakby wyszła, to by było coś. Tego bym chciał. Bo te, piłki z Mario na GameCube'a i na Wii były świetne.
No na GameCube
jeszcze była na 3DS-a w tym takim pięciopaku, gdzie Mario Superstar.
Ale ona już nie była taka dobra.
No tak, ale mimo wszystko była to piłka.
Dobra, to ja powiem, co mam tak z tych gierek większych, oprócz tego, co wy macie.
Duma.
I to jest aż jeden tytuł. Doom to wiadomo, swoją drogą. O Doomie w sumie nie wspomnieliśmy, a macie.
Nie, ja chyba mówiłem, że tak? Mam Dooma.
No dobra, to no. Ja mam Just Dance.
Spoko.
2017. Wiadomo, jak Just Dance wygląda. Nie ma co się chyba specjalnie rozwodzić nad tym tytułem.
Ja się na WGW świetnie bawiłem.
Ja jak gram w Just Dance, to przeważnie nie pamiętam, więc tym bardziej się nie wypowiem. Co powiem z tych gier jeszcze, co wy wspomnialiście? Mario i Króliki. Nie podoba mi się ta gra. Może nie podoba, to jest za dużo powiedziane. To nie jest gra z Mario. Nie trzyma tego samego poziomu. Moim zdaniem jest. Jest gorsza.
Nudzi się chyba, nie?
Tak. I
to ja za chwilę stanę w jej obronie.
I dosyć szybko ją porzuciłem. Ale jeszcze planuję wrócić.
No ja przeszedłem całą fabułę, ale wstrzymałem się z Season Passem, bo rzeczywiście gra momentami nudzi i to szukanie znajdziek po świecie też czasami może być takie taką zapchaj dziurą trochę, nie? No ale mimo wszystko grę uważam za dobrą i w fajnym klimacie. Jest trochę śmiesznych cutscenek. Jakby system walki też jest fajny. Na początku może jest trochę za prosto, ale później się to fajnie rozkręca i ten poziom trudności wzrasta. No już walka z bossem jest rzeczywiście trudna i trochę zajmuje czasu. Chciałem jeszcze tylko dodać, że jeżeli ktoś jeszcze nie ma jakoś bardzo rozbudowanej biblioteki gier na Switcha, to fajnie jest wziąć Splatoon i Armsy, bo to są dwie gry, które dostały najwięcej aktualizacji, najwięcej DLC-ków, darmowych oczywiście, do pobrania, więc kupując już teraz te gry, no można powiedzieć, że dostaje się jeszcze bardziej pełnoprawne produkty niż dostały osoby, które kupiły to na premierę, bo naprawdę wyszło
to znaczy,
masa
nie ma
dodatków.
Tutaj w przypadku Armsów premierowa wersja była dosyć skromna. Gra była, wiadomo, że grywalna jak najbardziej, fajnie się w to grało. Już nawet na tych demkach, co pokazywali na targach.
Armsy mają bardzo wysoki poziom trudności dla jednego gracza.
Tak, troszeczkę może za trudne.
Znaczy tam na szczęście sobie wybierasz, nie? Masz sobie najłatwiejszy, ale rzeczywiście nawet jak ustawisz na połowę, to już jest ten poziom dosyć wysoki. No i tak jak Franki mówi, fajnie się to grało też w test punchach, nie? Mhm. Te pierwsze wrażenie było dobre jednak.
I troszeczkę powinno się zaktualizować oceny tej gry po aktualizacjach, bo kontentu jest naprawdę więcej i opłacalność zakupu znacząco wzrosła, moim zdaniem.
No wiesz, doszły badże, doszła galeria takich artworków.
Doszły nowe postacie.
Tak, nowe mapy. Postacie, kilka nowych map, nowe rękawice i doszły Party Crash, bo na początku oni tego chyba w ogóle nie zapowiadali, to dopiero wyszło, wyszło później, nie? Więc teraz też, nawet chyba w ten weekend jest organizowany Party Crash, jak się nie mylę.
Tak, w ten weekend
Więc do tego kontentu, tak jak mówisz, Fanki, doszło bardzo dużo i ten tytuł teraz naprawdę jest warto wziąć, tym bardziej, że już troszkę staniał, no a wzbogacił się o dodatkowe treści, tak, więc naprawdę warto to wziąć, nie? Myślę, że godne polecenie tytuł. No i ekskluzyw.
No tak, to raczej nigdzie indziej nie wyjdzie.
Dokładnie.
Nie ma szans. No. Ja muszę jeszcze pochwalić. Ja z kolei stanę w obronie Mario i Królików, ale jednym zdaniem. Dla mnie to była gra fenomenalna. Mechaniki XCOM-u, które zostały bardzo uproszczone. Poziom trudności, który dość szybko wzrósł i stał się dość wymagający. Do tego grafika, która taka cukierkowa grafika i postacie Królików, które ociekały, że tak powiem, ich humorem i tą taką groteską, więc strasznie mi się to podobało i w to się naprawdę świetnie bawiłem. To jest jedna z fajniejszych gier, które w ogóle wyszły i to był kompletnie dla mnie powiew świeżości, bo no takiej gry nie pamiętam, żeby jeszcze tym bardziej z Mario w roli głównej. Więc,
powiew świeżości na pewno, ale czuć, mi się, że grze brakuje tego szlifu Nintendo. Że to nie jest gra od Nintendo.
Ty jesteś, Marcin, po prostu uprzedzony jesteś do gier od Ubisoftu i dlatego tak
nie, mówisz. Nieprawda, Splinter Cell lubię.
No już, który nie wyszedł dawno temu, ostatni wyszedł. No
właśnie, dlatego może współczesnego Ubisoftu nie lubię, ale jakieś tam starsze gry to fajne są.
Dobrze,
ale wyszły zajebiste figurki do Mario i Kurlika.
Ja bym te figury... Ja bym,
tak, szkoda, no które właśnie, nie są Amiibo.
Figurki brały, były Amiibo. A tak to nie są Amiibo, to...
Ja tak samo.
Ale są ładne. No niestety nie są Amiibo, ale są
fajne. Ale są tanie przede wszystkim, bo je potem 30 zł kupić, więc nie ma żadnego problemu też.
A mówisz pewnie o małych.
Mówię o małych, nie tak, dużo.
Nie, duże trzymają cenę, one tam po 140 potrafią kosztować, 150, ale ostatnio na Allegro widziałem dwie aukcje, gdzie nówki, figurki te duże kosztowały po 60 zł, więc udało mi się jedną dorwać w tej cenie.
Powiedzcie mi jeszcze jedna rzecz, jak to się stało, że my jako fani Nintendo wszyscy zeszliśmy do piekieł? Mówię w tym momencie dumie. Gra, która kompletnie nie pasuje, czy nie pasowała do biblioteki.
No mi się to bardzo podoba. Na N64 było sporo takich brutalnych gier, a N64 to jest moja ulubiona konsola od Nintendo. Na niej tak naprawdę najwięcej czasu straciłem, mimo że miałem wcześniej inny sprzęt Nintendo. Po Nintendo GameCube troszeczkę już mnie tak nie wciągnął. A zwykłe Wii mnie w ogóle nie wciągnęło początkowo.
A mnie w ogóle.
Więc to podoba mi się powrót do takich klimatów krwistych, gier właśnie takich bardziej dla dorosłych i strzelanek przede wszystkim. Wii U było bardzo fajną konsolą, ale było tak cholernie ubogą dobre strzelanki, że nie jestem w stanie wymienić strzelanki, którą chciałbym zagrać na Wii U, bo chyba takiej nie ma. Call of Duty tylko jakieś było chyba, tak?
Call of Duty wyszedł, no, tak.
A nie uważam Call of Duty za dobrą strzelankę. To się pewnie wiele osób zbulwersuje.
Ja, dla mnie to był pierwsze w ogóle spotkanie z marką Doom, bo ja jeszcze nigdy wcześniej w żadnego Dooma nie grałem, a ja wcześniej w Call of Duty oczywiście grałem. No i radzę sobie jak radzę, co zresztą wiecie, jak wspólnie gramy. Natomiast gra mnie niesamowicie wciągnęła i doskonale się wpisuje w katalog w ogóle gier, które mam. No i co mnie bardzo cieszy, to ta gra jest wspierana i po ostatnich aktualizacjach nie dość, że wypiękniała, to po prostu działa fenomenalnie.
Szkoda tylko, że nie dodali polskiego języka, bo w innych wersjach, czy to na Xboxa, czy na PlayStation, jest spolszczona, tak? Są polskie napisy.
A to nie wynika z tego, że Cenga robiło spolszczenie?
Nie wiem, wiesz, nie pamiętam, jak to było.
Bo często takie jest, jak polski dystrybutor robi spolszczenie, w takich wersjach ogólnoświatowych tego spolszczenia nie ma. I z tego może wynikać problem. W jakiejś grze tak było.
To jest taki...
W Skyrimie tak, było coś takiego, że właśnie dystrybutor robił spolszczenie i przez to nie ma w ogólnoświatowych Skyrimach spolszczenia dostępnego.
No to jest... mogę teraz trochę przejść już do kolejnego jakby części, że to jest trochę mój zarzut, no bo nie ukrywam, że ja lubię polskie wersje językowe, z czym się wielu może nie zgodzić, ale gry wydawane w Polsce bardzo miło by było, gdyby miały choćby polskie napisy. Wiem, że tego nigdy na konsolach Nintendo nie było, a jeżeli już było, to Nie wiem, czy na Wii U było parę gier, które miały jakąkolwiek lokalizację. Natomiast na Switch już tych gier trochę jest i chciałbym, żeby te wszystkie duże tytuły miały choćby napisy, bo ja jestem trochę noga z języka i ja potrzebuję więcej czasu. Więcej czasu spędzam na czytaniu niż tak naprawdę często jest to warte tego. Więc fajnie by było, gdyby i duży wydawcy, bo początkowo Mario i Króliki tak samo zostało zapowiedziane jako z polską wersją językową i zarówno na stronie Ubisoftu była polska wersja, później to znikło. EA Games odrobiło akurat lekcję, natomiast bardzo żałuję, że zarówno Doom, czy tam właśnie te gry od Ubisoftu nie dostały.
A Doom ma ostrzeżenie po polsku.
A tak, ostrzeżenia są w języku polskim.
Aż Mario plus Rabbids ma napisy na okładce po polsku.
No. Nie no.
Mi tam polskie wersje językowe nie są do niczego potrzebne, wręcz preferuję oryginalne. Troszeczkę zmieniając temat, to na przykład mam Steama całego ustawionego po angielsku, bo mnie denerwują spolszczenia. Bo często są daleko im do profesjonalizmu. Albo skrót, ty się zagrywasz tego,
Enter the Gungeon, tak, prawda? Tak, też jest spolszczone.
I pierwotna wersja spolszczenia, ta, która premierowa wyszła, była tak zbagowana. Teraz już to poprawili, prawda? Ale ta pierwotna była no, dosyć słaba.
Ja pierwotnej nie widziałem, więc
ja tak samo.
Nic nie kojarzę. Ale ta co teraz jest, to mi się podoba.
Jest bardzo fajnie są, szczególnie nazwy bossów są ładnie przetłumaczone. I zarówno patrząc na oryginalne nazwy, jak i polskie lokalizacje, no to jest akurat fajnie.
No i jeszcze Izak, chciałem wrócić do Dooma, bo tak mówiłeś, że jak to my nintendowcy zeszliśmy do piekieł, no ale Doom kiedyś wyszedł na Game Boyu. Nie pamiętam, czy wyszedł na zwykłym, czy na kolorze, ale na bank wyszedł na Game Boy Advance.
Tak.
Był kartusz z Doomem, tak.
No to mam wrażenie, że wyjście Dooma
to jest lekki powrót.
To jest powrót, no.
No a Doom 64?
No też chyba był, tak?
No, był.
No.
Musiałbym wygooglać, natomiast no, więc... to nie moje czasu.
To ja na Nintendo... Doom na Switcha nie jest pierwszym Doomem na Nintendo.
Ja na Nintendo 64 miałem tylko i wyłącznie Mario i to w zasadzie ten. Dobra, jednym zdaniem, co uważacie za najlepszą grę z dużych gier zeszłego roku na Switcha, w której żeście najwięcej godzin spędzili, z którą żeście się najbardziej bawili?
No proszę wejść w The Game Awards, zobaczyć, co wygrało grę roku i to jest moja odpowiedź.
Okej. Okay. No ja zawsze z mojej strony, to dla mnie to będzie zdecydowanie Splatoon, pomimo tego, że Zeldę kocham, bo to jednak w Splatoonie dwójce spędziłem najwięcej czasu i najlepiej chyba się bawiłem. W Zeldzie tak samo dużo spędziłem czasu. O Mario Odyssey się nie będę wypowiadał, bo to jest kontrowersyjna opinia. Natomiast zdecydowanie najbardziej i dla mnie najlepszą grą jest Splatoon. Funky?
Splatoon mam tak jak ty najwięcej godzin, bo już zbliżam się do 400 powoli. Dla niektórych to pewnie mało, dla mnie dużo. Ale za najlepszą grę na konsolę uważam Zelda. Myślałem, że Mario Odyssey dorówna tej grze. Jednak no, charakterystyka gry przez to, że to nie jest gra na tyle godzin, nie jest otwarta, są półotwarte światy, jednak nie pozwala tak długo się cieszyć tym Mario Odyssey, dlatego właśnie na pierwszym miejscu wybrałbym Zelda.
No, okej.
Okay. Wiesz, jeszcze fajne jest to, że w Zeldzie nowością jest to, że idziesz sobie gdzie chcesz i gra nie ukierunkowuje cię na kolejne lokacje.
Jest to pierwszy prawdziwy otwarty świat, mam wrażenie. W Mario Odyssey. Bo tak naprawdę...
Tak, ale jestem ciekaw, jakby zrobili coś takiego w Super Mario Odyssey, że statkiem możesz na przykład popłynąć do każdej lokacji, no pomijając na przykład tą ostatnią, tak? Jestem ciekaw, czy to by jakoś wpłynęło na odbiór tej gry. Że możesz sobie decydować i skakać po lokacjach.
Nie miałbyś nie? motywacji zbierania kolejnych księżyców? Mi się tak wydaje?
Nie, no Mario się troszeczkę nie daje do overworldów, mam wrażenie. Chociaż Nintendo ma ciekawe pomysły, może by coś wymyśliło, jakiś sposób i na Mario w otwartym świecie.
Właśnie, no mogło, gdyby tak przenieść Mario do takiego świata Zeldy, a czy nie mówię teraz tutaj graficznie, tylko o rodzaj rozgrywki, tak, i o tą mechanikę. No jest ciekawe, jakby się to sprawdziło. Może pójdą.
No ja
coś
mam
nadzieję,
że w końcu
odsłoną.
Wydadzą porządne Mario. Powiedzcie mi, na co czekacie na Switcha w najbliższym czasie, albo nawet w bardzo odległym czasie, ale co, na co czekacie bardzo, albo czy nie macie jakichś oczekiwań wielkich?
I to ja mogę zacząć moje marzenia z gier, które chciałbym, aby wyszły na Switcha. To reedycje Super Mario Galaxy 1 i 2, reedycja Skyward Sword z Wii, bo twierdzę, że tutaj Joy-Cony idealnie się nadają do tego, aby zastępować stare toporne Wiiloty, więc myślę, że to by było dobre do przeportowania po prostu Skyward Sworda na Switcha. Czekam na Shanti, ale to już jest pewne, że wyjdzie. Chciałbym nowego Donkey Konga. Fajnie, że wychodzi wersja z Wii U Donkey Kong Country Tropical Freeze, no ale już to mam ograne, więc na razie się wstrzymuję. Nie jestem wielkim fanem Smasha, ale też fajnie, gdyby wyszedł na Switcha. Być może wtedy bym ten tytuł bardziej ograł. Jakaś gra z Wario też by się przydała, bo mam taki niedosyt gier z tą postacią. I jedno z też z większych marzeń, Luigi Mansion 3. To są takie moje największe marzenia i gdyby to co wymieniłem, powychodziło, to myślę, że po prostu byłbym uniesiony tak pod same niebiosa, bo zagrywałbym się w te tytuły, kurde, godzinami. Sesje byłyby długie na pewno.
I funky?
Zacznijmy od Travisa. Czekam. Mam nadzieję, że to będzie dobra gra. Bardzo mi się podobały poprzednie odsłony. Mimo, że nie przepadam właśnie za samą konsolą Wii, starym, to No More Heroes to uważam za świetne gry. Co jeszcze? Wiadomo, Metroid. To jest pozycja obowiązkowa dla większości Nintendowców na Switchu.
Dokładnie, zapomniałem o tym. Przyłączam się.
Na pewno wezmę na premierę. Obowiązkowo. No i myślę, że tyle na chwilę obecną.
No ja na chwilę.
Gier, na które mam ciśnienie naprawdę duże.
Ja największe ciśnienie właśnie mam na Metroida i liczę na to, że Nintendo nie dość, że zrobi porządnego Metroida. Znaczy, jestem pewien, że zrobi porządnego, no bo Metroida się, mam nadzieję, nie da zepsuć. No to liczę na jakiś solidny tryb do jakiegoś koopa. Może trochę w stylu Halo albo coś. Natomiast
koop był świetny.
Wydaje mi się, że jest to idealna platforma w tym momencie do tego, żeby wyjść i żeby rozbudować.
Tylko obawiam się, że Metroid może nie mieć koopa z tego względu, że Federation Force stało tak źle odebrane. Niesłusznie moim zdaniem.
No ale wiesz, no ale Federation Force, jak został zapowiedziany, to została przecież od razu ankieta przez fanów zrobiona, żeby wycofali się z produkcji tej gry. Bo po samej zapowiedzi, więc nie dziwię się, że gra została źle przyjęta.
No ale to jest bez sensu, bo to była bardzo dobra gra.
No ale źle została zaprezentowana. Od początku.
Może też wina właśnie tego, że nazwali to Metroid Prime, a nie nazwali to Metroid Prime Federation Force, a nie Federation Force Metroid Prime. I o to chodzi ludziom, że spodziewali się przede wszystkim Metroid Prime'a nowego, a dostali koopową gierkę jak Triforce Heroes. Triforce Heroes został za to samo zhejtowany przecież.
A gra jest świetna.
Dokładnie. Obie gry są rewelacyjne.
Żadną z tych gier nie miałem okazji pograć, więc nawet się nie będę wypowiadał.
To Triforce'a wchodź zaraz na jakiś sklep i zamawiaj, bo jest naprawdę świetny. A jeszcze chciałem dodać do tego Metroida Prime'a 4, który jest zapowiedziany. Podejrzewam, że wyjdzie nowy Pro Controller w jakiejś nowej wersji kolorystycznej razem z Metroidem. Jak wyszedł do Xenoblade'a, podejrzewam, że do Metroida też coś zrobił. Może w jakiejś kolorystyce koloru niebieskiego, tak?
No, to
Fajnie by było. Myślę, że na taką premierę mogliby to wydać. Tym bardziej, jeżeli ma to być jakiś shooter, to jak najbardziej, nie?
Ja
Byłoby
bardzo
fajnie.
liczę, bo prawdopodobnie za nowego Metroida jest odpowiedzialna ekipa, która kiedyś robiła Star Wars 13-13, więc no, ja mam nadzieję, że to po prostu będzie coś wielkiego i tym bardziej, że w tym momencie Nintendo bardzo mocno skierowało się w kierunku graczy online, tak już Sony wcześniej się skierowało, czy Microsoft, więc liczę na to, że to będzie porządna gra ze świetnym trybem single player, ale tak samo liczę na online w tym, bo nie ukrywam, że spędzam
Ja
dużo
wiem,
czasu.
że Metroida Prime 4 robi inne studio niż Metroida Samus Returns na
No tak.
3DS-a, ale jeżeli Metroid na 3DS-a wyszedł w zajebistej kolekcjonerce, to podejrzewam, że na Switcha też będzie jakaś kolekcjonerka bardzo dobra.
No niekoniecznie,
może właśnie z padem
z tym się nie zgodzę.
Czy nie?
Z
nie?
tym się
nie
nie
tak?
zgodzę, ponieważ kolekcjonerka bogata wyszła na 3DS-a, dlatego że Nintendo chce podtrzymać żywot 3DS-a, który jakby nie patrzeć już się kończy powoli. A zobacz, że na przykład Hicior Mario Odyssey, o którym sam wspomniałeś, nie wyszedł z kolekcjonerką.
No ale wyszedł w bundlu z konsolą, tak? Więc myślę, że to delikatnie zrekompensowało tego, że nie było kolekcjonerki. Wypuścili masę jakichś tam gadżetów, czapki, napierdółki, jakieś przypinki, smycze i tak dalej. Nie wiem, no ja po cichu liczę, że nowy Metroid wyjdzie w jakiejś
Ja tak
kolekcjonerce,
samo.
No właśnie, chociażby z padem, nie wiem, może jakieś nowe Amiibo, może jakiś soundtrack, artbook i tak dalej. Myślę, że to by było fajne pole do popisu, no jednak to jest duży tytuł i zapowiadając go tylko i wyłącznie trailerem z logiem gry, myślę, że wiedzą, że to będzie hit po prostu i będą chcieli
Znaczy,
tutaj wydolić jak
zawsze
najwięcej
miało
kasy
problem,
od
mam wrażenie, ze
fanów.
sprzedażą marki Metroid, bo to jest marka, która jest kultowa, szczególnie już później od wersji Prime. Ona stała się kultowa od razu, a nigdy się nie sprzedała jakoś fantastycznie, ani jedynka, ani dwójka, ani trójka. Więc no teraz mają ciężki do zgryzienia, co zrobić z czymś, co jest kultowe, a jednak nie przynosi im takiego dochodu jak Zelda, czy jak...
No właśnie, odpowiedzią na to jest multiplayer, mam wrażenie.
Dobra, co sądzicie, bo...
Ale multiplayer w trybie versus, a nie kooperacji raczej, przypuszczam. Ale to takie moje gdybania.
Choć taka kooperacja na wzór Gears of War, jaka była na Xboxie, czyli ekran podzielony w poziomie, też by było zajebiste. Fajnie by, myślę, że fajnie
Dobrze.
By to wyglądało.
No tylko
no, ale
musiało
fakt, że
być
multi też by się przydało.
Uzasadnione fabularnie.
Dobra, bo
a przy
troszkę schodzimy
Samus, która jest
już ze Switcha
łowcą.
Ten.
No dobrze, to zostawmy może następny raz.
A jeszcze tylko chciałem dodać, że zapomnieliśmy jeszcze wszyscy o Bajonecie Trójce.
No nas powiedziano.
To wracając do tematu tego, na co czekamy i co byśmy chcieli.
No Platinum zawsze robi dobre gry, więc Bajoneta no, będzie genialna. Tym bardziej, że teraz pierwsza i druga Bajoneta, które wyszły, no poprawa względem wersji na Wii U jest niesamowita z tego, co ja już w pierwszej części ogrywam. Więc pamięć jest zawodna, ale pamiętam dropy, a tu ich nie mam.
Tak, no jeszcze Wolfenstein 2, to z tego co wiem, to paki kupuje.
Tak, Wolfa będę brał, ale to nie jest dla mnie taki must have. Jeśli dużo gier naraz by wychodziło, to Wolfa mógłbym sobie darować. A jak nie będzie nic wychodzić, to pewnie wezmę od razu na premierę.
Tak, dokładnie. No jeszcze plota na temat Crasha, trzech części, która ma się pojawić na Switchu. Myślę, że dojdzie do dostatku.
No ale ostatnie plotki mówią w tym momencie, że nawet GTA jest zapowiedziane. No, nie wiem, na ile ta plotka może być prawdą.
A te plotki o GTA już się pojawiają od premiery praktycznie.
No, natomiast zrobiłoby to niesamowite wrażenie, gdyby takie faktycznie GTA wyszło, no bo w tym momencie położy tą konsolę dosłownie zaraz obok PS4 i Xboxa One jako godnego, że tak powiem, rywala. Tak mi się wydaje.
Może w końcu ukończę GTA 5 wtedy.
GTA to już jest teraz gra bardziej online'owa, także...
No ten online do mnie nie przemawia jakoś.
Dobra.
Akurat single bym wolał.
No i jeszcze panowie Pokémony na Switcha. Tak,
ale o Pokémonach nic nie wiadomo.
Co mają być, mają być jakąś rewolucją.
Te Pokémony nawet faktycznie loga nie mają. Metroid Prime chociaż
ja liczę, że w nowych Pokémonach, że to będą fajny RPG, ale że Pokémony zostaną zresetowane, że to będzie reset serii. Bo już w tym momencie za dużo Pokémonów i ciężko to ogarnąć. Chciałbym, żeby ich było mniej na początku.
Może czymś zaskoczą mnie.
Dobrze.
Jeszcze kolejna gra, Yoshi nowy. Nie no, powiem wam, że
zapowiedzianych wychodzi, jest znaczy, dużo tak, gier, jak dobrych gadamy, i... To...
Tak, no co chwilę po prostu do głowy przychodzi jakiś nowy tytuł, który gdzieś tam jest zapowiedziany.
Gier zapowiedzianych jest masa, bardziej... tylko kwestia tego, na czym najbardziej nam zależy.
Widzisz, Nintendo ma zupełnie tak inaczej,
jak mówiłem, Metroid i Travis.
Sony lubuje się w tym, że zapowiada gry, a później te gry przez 2 lata hype'uje i one wychodzą, a Nintendo jednak, mam wrażenie, robi to trochę inaczej, czyli patrząc na kalendarz wydawniczy tego roku, tak naprawdę nie mamy tam dat szczegółowych, albo na przyszły rok nawet nie wiadomo, kiedy te gry wyjdą, a po czym się okazuje, że wychodzi Direct i okazuje się, że nie wiem, za 2 miesiące mamy jakąś grę, na którą nie spodziewaliśmy się, że będzie, a jednak jest. Tak samo było z Mario, na przykład, nie wiem, i Królikami, to gra została 2 miesiące wcześniej zapowiedziana, zaprezentowana i po prostu wyszła i okazała się hitem na dzień dobry.
No i ten, Nintendo planuje też nowe IP. Już w kilku wywiadach wspominali o tym.
No ja właśnie na to bardzo czekam.
Planują zupełnie nowe tytuły, nie powiązane z tym, co wcześniej widzieliśmy. Więc to może być naprawdę coś oryginalnego.
Tak, to jest świetny Arms ruch, bo...
Genialnym podejściem, żeby na nowo wynaleźć bijatykę.
Tak samo z Platą wcześniej był nowy IP, bo to jest jedno z nowszych IP, jakie ma Nintendo.
Tak.
A w tym momencie konsol Nintendo bez Splatoon, na to ja sobie nie wyobrażam.
Dokładnie.
No i Nintendo Labo, które już w kwietniu.
No, z tym Labo to będzie pewnie cyrk niezły. No, skrajne opinie.
W dalszym ciągu podtrzymuję to, co mówiłem ostatnio. Nintendo Labo jest skierowane dla młodych rodziców z dziećmi.
No, dokładnie, tylko no, większość osób uważa to jakiś, nie wiem, cios dla nich, że co to ja będę grał w gierki z kartonu.
No. Powiedzcie mi teraz tak, jak podsumowujecie rok i jak myślicie, czy Nintendo ma się czego obawiać, jeżeli chodzi o przyszłość? Czy raczej Nintendo może być spokojne i powoli spijać laury z tego, że wypuścili świetną konsolę? I co sądzicie o tym? Bo tak z mojego punktu widzenia ja mam delikatne rozczarowanie, że ta konsola jednak nie jest mocniejsza, bo na samym początku zapowiadali, że konsola będzie miała moc Xbox One. W tym momencie już to nie przeszkadza, no bo jednak twórcy się nauczyli robić gry. Natomiast mam wrażenie, że w przyszłości tam za rok, za dwa może troszeczkę to przeszkodzić, kiedy wyjdą nowe generacje konsol, no bo wtedy będzie jeszcze trudniej robić gry zarówno na nowe konsole, jak i na Switcha. Tak samo w tym momencie mam troszeczkę żal do dużych wydawców, że bardzo ostrożnie podchodzą do Switcha, gdzie gry indie i wychodzą po prostu i tu, no to Ubisoft, tam EA Games i tak dalej się boją w dalszym ciągu wydawać te gry na Switcha. To mnie trochę boli, no bo z jednej strony fajnie, że tych gier wyszło bardzo dużo w porównaniu z Wii U, z drugiej strony no mogłoby być więcej.
Może dlatego trochę się przejechali na Wii U, dlatego są tacy wstrzemięźliwi. Ale powiem ci, że mi osobiście nie zależy na grach ani od Ubi, ani od EA.
A ja bym sobie w Assassina pograł na konsoli Nintendo.
No na Wii U był Assassin, więc może na Switcha powróci pewnego dnia. Znaczy, jeśli chodzi o jakieś obawy, no to ja mam lekkie obawy, jak to będzie z tym płatnym online'em. Jakby nie boję się oceny, no bo oceny są już wiadome, nie są wysokie. To jest fajna sprawa. No, ale jestem ciekaw, czy dalej będzie to na tyle ubogie, że nie będziemy mieli save'ów w chmurze lub boję się o to, czy nie dostaniemy jakichś totalnych, takich, tak jakby bardzo ogranych klasyków w gratisie do tego online'u, że po prostu nikomu nie będzie zależeć na tym, aby po raz kolejny raz przechodzić i ogrywać to samo, tak, co ogrywaliśmy już na wszystkich innych platformach, czyli nie wiem, typu Super Mario Bros. 2 i tak dalej, nie? Czy Donkey Kong stary tam ze SNES-a na przykład, nie? No więc o to się trochę martwię, jak to będzie rozwiązane, nie? Czy ten płatny online będzie czymś bardzo fajnym, czy jednak będzie to takie zrobione na odpierdziel, nie? To jest taka moja obawa na chwilę obecną.
Przy tej cenie to nie ma czym się specjalnie przejmować, bo jakbyś kupował te klasyczne gierki osobno, to i tak byś pewnie więcej wydał i to dużo więcej. Nawet jak w jedną zagrasz, to w zasadzie ci się zwróci tam dwie. Więc no, mi to tam specjalnie nie przeszkadza, ten online, bo tak pewnie bym kupił jakieś klasyki. Co mam obawy, że teraz jest trochę posucha te dwa miesiące. Już jesteśmy praktycznie na rocznicy Switcha i mam nadzieję, że coś się po tej rocznicy ożywi. Bo dwa miesiące posuchy to już trochę za dużo. Było kilka ciekawych pozycji, ale to nie były takie hiciory, które by przyciągnęły nowych graczy. To raczej było coś dla tych, co już mają konsolę, żeby mieli w to pograć. I właśnie Wii U przez to poniosło klęskę, że przez ten mało regularny plan wydawniczy. I tutaj mam nadzieję, że 3 marca okaże się jakiś boom. Niektórzy się spodziewali właśnie 27 lutego, bo tam jakiś dzień podobno Pokemonów jest, że coś ogłoszą, pokażą z tych Pokemonów nowych. No, niestety.
No, ja jeszcze bym dodał tylko o tym, co już wiadomo, o nowym punkcie My Nintendo. W sensie, że jeżeli już będzie wchodził ten płatny online i zdecydowali się tam dodawać jakieś klasyki, to o wiele bardziej wolałbym, aby nie było żadnych dodatków do tego online'u, takich jak właśnie pobieranie tych jakichś retro gierek, ale żeby po prostu trochę lepiej funkcjonował ten program My Nintendo. Jednak w przeliczeniu złote monety, które sobie zbieramy, w przeliczeniu na złotówki, które możemy wydać później w e-shopie, no jest to troszkę śmieszna cena i są to tak groszowe sprawy, że myślę, że bez tych złotych punktów te kwoty, które możemy zbierać, nie robią dla nikogo większej różnicy i tak dany tytuł by dana osoba kupiła, tak?
To chyba nie będzie jedyny sposób wydawania tych złotych monet.
No miejmy nadzieję, nie? Bo
ta opcja jest chyba zrobiona tylko po to, żeby się one nie marnowały tak jak teraz. Dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat, prawda? Że powiadomienia wyskakują, no tak, no, że nam się przeterminują te złote monety. No i właśnie to jest rozwiązanie tego, żeby nam się nie przeterminowały. Jak nie chcesz żadnej sobie tam promocji wybrać, jakiejś zniżki, czy czegoś wykupić z tych złotych monet, to możesz sobie po prostu wykorzystać na obniżenie ceny gry.
I no miejmy wrażenie, nadzieję, że na Switcha też będzie realizowane. Żeby na Switcha też były jakieś promocje, nie?
Punkty, tych punktów nie wykorzystasz mając konsolę, mając tylko Switcha, albo nie kupując gier cyfrowych na DS-ie. To jak ja.
No tak, no to dopiero wejdzie w marcu, nie? No miejmy nadzieję, że będą jakieś zniżki procentowe za te złote monety, no bo jednak tylko i wyłącznie przewalutowanie tego na nasze złotówki, czy w innym kraju na inną walutę, no to jest to średnie, nie? Tym bardziej jeszcze, że kupując gry w pudełku dostaje się tylko chyba 1% wartości tych złotych monet.
No tak, kupując cyfrowo dostajesz mniej więcej 10%, a kupując w pudełku 1%. Dlatego, że widzisz, pudełkowo...
No właśnie, to jest też jakieś śmieszne trochę rozgraniczenie, nie?
I tak i nie, no wiesz, jednak pudełkowa wersja może krążyć między wieloma konsolami, a no tutaj jednak na cyfrowej wersji Nintendo będzie chyba, mam wrażenie, chciał bardziej się skupić, żeby ludzie kupowali te cyfrowe. mi to nie przeszkadza. Nie, wam wiem, że wolicie jednak pudełka.
No tak, no, to... no mniej jednak tutaj zyskamy, nie?
Z dobra, tego programu. Powróćmy z fusów. Jak sądzicie, jaka przyszłość czeka w tym momencie Switcha? Te najbliższe, najmniej 2 lata.
Czyli mi się wydaje, że jest jeszcze za szybko, żeby mówić o przyszłości Switcha, bo jest to świeża konsola i pewnie jeszcze z 2-3 lata na rynku pobędzie, zanim Nintendo zapowie coś nowego albo coś udoskonalego.
2-3 lata?
Znaczy, no to myślę, że to jest takie minimum, nie? Że jeżeli by coś miało wyjść, może nie nowy system, ale jakiś udoskonalony Switch typu, nie wiem, Nintendo Switch Plus, który na przykład, nie wiem, miałby zlikwidować ramkę w ekranie i powiększyć ekran do wielkości, jakby do wielkości samej konsoli, no to myślę, że to minimum 2-3 lata, nie? A już całkiem nowa konsola, no to jeszcze pewnie dalej, więc mi się wydaje, że trochę za szybko, aby o tym mówić. Więc tutaj się, no nie będę się rozwodził, bo to będzie też dalej takie gdybanie, nie?
No tak. A sam Switch, jak przez najbliższe 2-3 lata, jak myślisz, jak sobie będzie radził? Czy dalej będzie podbijał tak w tym momencie listy sprzedażowe i no na chwilę obecną sprzedaje się fenomenalnie.
To chyba zależy od tytułów i nie wiem, czy dalej będzie pociągać przynajmniej większą część osób kupowanie nowych Joy-Conów tylko i wyłącznie w wersji kolorystycznej, więc być może wyjdą całkiem nowe typy Joy-Conów o jakichś innych kształtach, innych zastosowaniach albo coś takiego.
Nie, no kształtów bym się nie spodziewał raczej.
Na jednym z patentów kiedyś tam widziałem były Joy-Cony, które mogły być jakimś wędką, jakimś pojedynczym przyciskiem, nawet były z układem przeciwpłysków z GameCube'a, więc Nintendo taki patent tam posiada, że Joy-Con może mieć inny układ przycisków, więc zobaczymy.
No to jest takie gdybanie, nie? No, ciężko powiedzieć na chwilę obecną coś więcej. Coś tam może wydarzyć.
Jak wróżysz z fusów, jaka będzie przyszłość Nintendo Switch?
Zapowiedzieli Pokémony, przyszłość jest świetlana.
No a ja mam nadzieję, że to będzie kolejna konsola, która przebije 100 milionów, więc...
Jaka gra na 3DS-a się najlepiej sprzedaje na DS-a? No Pokémony, zapowiedzieli Pokémony na Switcha, no to co? Skazana na sukces po prostu. Chociaż sam w Pokémony nie gram prawie.
No na pewno będzie szał, nie? Z tego powodu. Coś jeszcze chciałem dodać.
Tam, 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 tam.
Ej, ten, wiem co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że myślę, że jakby trend sprzedaży Switcha też może utrzymać lub podnieść fakt, że mogą powstać po prostu jakieś nowe aplikacje na niego, typu Netflix, nie wiem, typu może jakaś przeglądarka, może YouTube. Na razie jest cicho sza o tym, więc nic na ten temat nie wiadomo, ale myślę, że to też by gdzieś tam spowodowało jakby przedłużenie żywotności tej konsoli i zainteresowania, tak?
Nie, no my jesteśmy na początku dopiero sprzedaży, no konsola, musimy tak, no konsola jest rok na rynku, więc 100 lat Nintendo w tym momencie, no bo to mam nadzieję wyjdzie w rocznicę. Druga sprawa, sprzedała się lepiej niż Wii U i trzecia sprawa, mamy więcej gier niż na Wii U w ciągu roku, więc moja wizja tego to Nintendo dalej utrzyma trendy sprzedażowe, dalej będzie jedną z najlepiej sprzedających się konsol albo w tym kolejny rok będzie, więc liczę, że przyszły rok po prostu zdubluje wynik, a samych gier zapowiedzianych liczę tak samo, że wszystkie duże gry, które w tym momencie wychodzą za myślę te 2 lata, bo mniej więcej chyba taki cykl wydawniczy jest, już wyjdą w tym momencie tak samo na Switcha i na to bardzo liczę, no bo jednak mieć większość tego, co ja chcę na jednej konsoli, to dla mnie byłoby fantastyczne.
Ja też myślę, że przyszłościowo Switch może być podtrzymywany w momentach posuchy wydawniczej nowych tytułów. Myślę, że będzie podtrzymywany jakimiś remake'ami chociażby z Wii U. Tak jak teraz wychodzi Donkey Kong Country, Myślę, że
no to nie, nie można tego remake'iem nazywać akurat. To
jest znaczy, no, port. No, no, portem, nie? Czy po, tak, dokładnie, no, źle to ująłem. Ale na przykład sądzę, że mogłaby być taka gra jak Captain Toad, nawet Smash, jeżeli nie wyjdzie nowy, no to też mogliby przeportować z Wii U.
Ale to są takie małe gry, które Nintendo potrafi moim zdaniem w jakimś wewnętrznym studiem w miarę prosto zrobić i no kurczę, Kapitan Todd to jest tylko i wyłącznie wyszedł na Wii U, nigdy wcześniej nie wyszło na nic innego, jak się nie mylę.
No tak, tak. Tak, znaczy tak, on był się. Tylko, były tylko pojedyncze jakieś levele w 3D Worldzie, nie?
Ale sam no, ale... Kapitan Todd tylko gra jest świetny. Ja jak ktoś nie gra,
no, to jest tak. Rewelacyjny. Ale właśnie, ja właśnie chodzi mi tylko o to, że oni mogą w czasach posuchy robić takie porty, nie?
No ja wolałbym, żeby nie robili.
Ale... Żeby robili nowe gry.
Dla mnie też to jest niepotrzebne, no bo wszystkie tytuły, jakie na Wii U chciałem mieć, to głównie mam, nie? Ja ale myślę, nie że jak, tak, ale myślę, że ci, którzy sprzedali Wii U, aby kupić Switcha i nie zdążyli ograć pewnych tytułów.
To raczej dla tych, którzy w ogóle nie mieli Wii U.
Albo w ogóle, dokładnie, więc oni taki mogą tymi tytułami...
O sobie jest więcej jednak.
Nintendo może tymi tytułami jakby zrekompensować trochę samo Wii U, tak? Żywotność tego Wii U się nie posprzedawało, mimo że miało kilka dobrych tytułów.
No ale wiesz, no Wii U na początku było zaprezentowane jako, tak naprawdę wszyscy myśleli, że to jest dodatek do Wii, a samo Wii było przyjęte przez hardkorowe gracze raczej kiepsko, więc...
No tak, no ale właśnie i to jest szansa na chociażby trochę na odbiciu finansowo na tych tytułach, które powstały na Wii U, tak? Bo załóżmy, że wydali kupę siano na to, aby zrobić takiego Donkey Konga, nie, Kapitana Toada, Star Foxa nowego.
Oj, na nowego Star Foxa bym czekał. A jeszcze bardziej, gdyby to był Star Fox bardziej w stylu Star Fox Adventure, tak jak był na GameCube, nie wiem, czy pamiętacie tego Star Foxa.
Mhm. No, był.
I wcale bym się nie obraził, gdyby to był otwarty świat, otwarta jakaś galaktyka, gdzie ja sobie mogę latać w kosmosie jak w normalnych Star Foxach. Do tego potrafię wylądować na planecie i jakieś mam eksploracje. Te planetki mogą być niewielkie, ale naprawdę, no kurczę, bym się tak cieszył, gdyby takie coś wyszło, że ojej.
No, i wiesz, już przez ciebie zaczynam
opatentowałem nową grę
na temat otwartego świata gwiezdnego Star Foxa. To by był kurwa hicior.
No, ale nie no, Star Fox na doskonale by się do tego przecież nadawał.
Ja nie wiem, czy Nintendo na tych grach z Wii U odbiło się finansowo, w sensie czy no one się zwróciły w 100%, ale czy one się zwracały w 100%, czy mieli na tych tytułach straty? Nie, no
oczywiście, nie? Że się zwracały, ponieważ te gry od Nintendo się sprzedawały w milionowych egzemplarzach, w milionowych nakładach, więc Nintendo nigdy nie straciło na żadnej swojej grze.
Jakby sama konsola, fakt, no nie sprzedała się dobrze i tak dalej, więc tak, myślę,
ale
że...
Nintendo nigdy nie dopłaciło do konsoli, do produkcji konsoli i tak dalej. Tak samo te gry, które przecież nawet, nie wiem, Splatoon, Kapitan Todd, to są gry, które mają ponad milion sprzedanych egzemplarzy, pomimo tego, że konsoli było mało.
No Splatoon więc... to ma 4 miliony, więc...
No, ale no, więc nie ma problemu, żeby Nintendo straciło kiedykolwiek.
No tak, ale mi się wydaje, że oni patrząc na to, jak, bo wydaje mi się, że dobrze Bayonetta się posprzedawała teraz na Switcha, myślę, że Donkey Kong też się fajnie sprzeda i myślę, że oni tak badają sobie rynek tymi portami z Wii U i myślę, że coś jeszcze powychodzi, bo, no bo mówię, jest dużo fajnych tytułów. No, dla nas to jest...
Z punktu widzenia gracza takiego, który jest Nintendowcem od dawna, to jest tak, jakby gra nie wyszła. Dla nowych, którzy no, pewnie stanowią większość, to jest, o, fajnie, nowa gra wyszła, w którą jeszcze nie grałem. A dla mnie to jest gra, którą już ograłem. Też Bayonetę wziąłem, no bo jedynki nie grałem na
ale wiesz, znowuż z drugiej strony hardkorowi gracze i kolekcjonerzy, mimo wszystko, czy to wyjdzie kolejny nowy port, a czy kolejny port, to i tak to kupią, nie? No, to bardziej...
Nowego Pokena nie wziąłem, jest prawie identyczny.
No, ale raczej znaczy jakby wiadomo,
no tak,
że
ale Mario Kart już ma dużo zmian.
Wiadomo, że większość nabywców tych portów to będą nowe osoby, które albo w to nie grały, albo nie zdążyły tego kupić i sprzedały Wii U, albo już nie wierzyły w Wii U na tyle, że się w to właśnie nie pchały i tak dalej. Ale...
No tym bardziej, że Wii U, nie wiem, bo czy to 13 milionów dobiło egzemplarzy, czy nie dobiło?
No, ale wyobraź sobie, że Tak, wychodzi Wii U.
Wyszło 13 chyba.
Sprzedało się tam...
Prawie 14 chyba.
Załóżmy, sprzedało się w tych 13 czy 14 milionach egzemplarzy, więc podejrzewam, że same gry typu właśnie Donkey Kong, nie wiem, Star Fox, Kapitan Toad i inne gry na Wii U, że sprzedały się też, załóżmy, maksymalnie w takiej ilości. A teraz wyobraź sobie, że Switch nagle dobija do, nie wiem, do 100 milionów albo do 80 milionów. No i teraz zobacz, jakby odejmując od tych 80 milionów tych 13 milionów użytkowników Wii U, mamy liczbę osób, które nie grały w te tytuły, bądź wiesz, nigdy ich nawet na oczy nie widziały. W sensie nie mogły w nie pograć i się nimi nacieszyć, to teraz chętnie to kupią na Switcha, nie?
No, ja wiem, na czym to
więc,
polega.
Więc w sensie o co mi chodzi, nie? Myślę, że Nintendo tu bada sobie rynek tymi portami, takimi jak Bayonetta, a teraz Donkey Kong, i myślę, że teraz jeszcze kilka tytułów wydadzą, nie?
Ale to nie jest nic złego, bo tak naprawdę takie porty na każdej możliwej konsoli od zawsze wychodziły, więc gadanie, że...
Nie, no tak, no ja nie mówię, że to jest, ja nie mówię, że to jest coś złego, nie? Właśnie mówię, że to jest coś fajnego.
No, dla mnie to jest coś fajnego.
Po prostu, tak jak pytanie twoje brzmiało, jaką tam przyszłość przewidujemy dla Switcha, no to wydaje mi się, że to jest jeden z elementów, który się pojawi w przyszłości. Czyli jeszcze więcej portów gier z Wii U.
Sony ma taką łatkę przykrytą jak Remaster Station, więc miejmy nadzieję, że Switch nie będzie miał takiej łatki.
No wszystko powinno w jakimś tam z umiarem być robione. Mam nadzieję, że nie przeportują wszystkiego po prostu z Wii U, bo to by było naprawdę słabe.
Nie, no to by była przesada, no tak. No nie wiem, co jeszcze chcecie na koniec dodać? Poruszyliśmy dużo kwestii.
No i to chyba tyle. Życzymy 1100 milionów sprzedanych egzemplarzy Nintendo, żeby w Polsce Nintendo było numer 2, bo raczej Sony nie ma możliwości choćby co chciało zrobić. Ja życzę lokalizacji przede wszystkim, bo ja lubię lokalizację i nie ukrywam się z tym.
No, za daleko wybiegasz chyba.
Może jakaś Zelda wyjdzie po polsku kiedyś? Oj, to by było coś niesamowitego.
Jesteśmy na YouTubie, nie chcecie pożebrać o lajki albo łapki w górę.
Ja jeszcze tylko do tych, co nas słuchają, no to pamiętajcie o złotych monetach, że ci, co mają od marca Switcha.
Właśnie, dla wszystkich, którzy nas słuchają, zapraszamy jak najbardziej na gumba.pl, zapraszamy na naszego Discorda, na którym praktycznie codziennie z kimś można zagrać, na którym możecie z nami pogadać, porozmawiać, podyskutować, pofantazjować. No i to jest najważniejsze.
No nie, ale pamiętajcie o złotych monetach, bo jeżeli macie Switch od marca, no to mogą wam przepaść, a szkoda by było. Szkoda by było złotych monetek. Jest. Rzeczywiście trzeba trochę wydać hajsu, żeby je dostać.
No to co, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Żegnają was Izaak.
Scrooge.
Funky. I teraz jakiś dźwięk taki na koniec powinien być, taki na zakończenie.
Następny odcinek wkrótce. Ta, 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 tam. Oj, mam nadzieję, że to w miarę wyszło dzisiaj.